Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Pana Jana. Dzisiaj będzie z nami, będzie realizował audycję. Mówi, że po raz pierwszy. Cieszymy się, że jest z nami. Witamy także gości. Z nami dzisiaj są Państwo Anna i Janusz Wardakowie, małżonkowie z 18-letnim stażem.
Pedagodzy,
moderatorzy Akademii Familijnej. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Witamy serdecznie, dziękujemy bardzo za zaproszenie i cieszymy się, że możemy ten piękny lipcowy wieczór spędzić razem z Państwem. Mam nadzieję, że w sposób bardzo pożyteczny i dobry.
Szczęść Boże.
I pozdrowienia dla dzieci, choćby w skrócie.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy naszą rodzinę, która została w Warszawie i okolicach. Pozdrawiamy przede wszystkim nasze dzieci. Mamy ich 8 w wieku od 17 lat do 1,5 roku. Także wszystkich Was serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nas słuchacie i że będziecie tutaj z nami.
Można duchowo powiedzieć, bogata rodzina.
No właśnie, bogata. Państwa.
Liczbowo tak, chociaż w dzisiejszych kategoriach, jeśli liczylibyśmy finansowo, no to... No,
pod względem finansowym to pewnie niekoniecznie, ale rodzinnie to
oczywiście
tak.
To największe bogactwo, jakie mogliśmy otrzymać od Pana Boga.
W rodzinie. Państwo podejmują temat domy jasne i radosne o radości życia w rodzinie.
Proszę Państwa, to już kolejny temat związany z radością w niedużej odległości czasowej od siebie, ale Ojciec Święty zwraca nam uwagę, że radość w życiu chrześcijanina jest bardzo istotnym elementem, no bo jak mówić o ewangelizacji bez radości wewnętrznej? To znaczy, że ta ewangelizacja i ten kontakt z Bogiem jest mało co wart, jeżeli nie przynosi nam w sercu radości z faktu bycia właśnie chrześcijaninem, bycia dzieckiem Bożym. A tymczasem realia są takie, że dzisiejszy świat, w którym królują media, cały czas nam podają, z czego to my powinniśmy się cieszyć i co nam daje szczęście. No, cały szereg, cała lista różnych materialnych i innych zakupów, przyjemności, wczasów. Jak tam nie będziesz, no to nie będziesz szczęśliwy. No, jeżeli poddajemy się tym kryteriom, no to ciągle nos na kwintę, bo przecież nie jesteśmy milionerami. Milionerów jest mało, a ludzi szczęśliwych i radosnych jest na pewno dużo więcej na świecie. I to przecież nie kryteria finansowe o tym decydują, bo przecież, no weźmy taką Czarną Afrykę, czy gdzieś indziej, gdzie ludzie dosłownie mają to, co na sobie i w ręku i są szczęśliwi, tak przynajmniej mówią ci, którzy wśród nich pracują, misjonarze. Dlatego temat związany z radością kolejny raz i myślę, że nie ostatni, bo istotą ewangelizacji jest radość niesienia innym Chrystusa. Bez tej radości to w ogóle kiepski ewangelizator byłby. Naszymi gośćmi, jak już żona mówiła, Państwo Anna Janusz Wardakowie, oddaję Państwu głos.
Dobry wieczór jeszcze raz, witam się z Państwem. Na początku może chciałabym wytłumaczyć, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki tytuł audycji Domy jasne i radosne o radości życia w rodzinie. Jest to tytuł jednej z homilii świętego José María Escrivy, założyciela Opus Dei. My z mężem korzystamy z formacji właśnie Opus Dei. I on tutaj w tym tekście napisał między innymi w ten sposób. I tutaj właśnie takie odniesienie do tego, co Pan Leszek powiedział przed chwilą o tym, że współczesny świat narzuca nam jakby wizję bardzo zmaterializowaną, tak, że szczęście, radość daje nam to, co mamy, a nieszczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy jeszcze czegoś nie mamy. Natomiast właśnie święty José María pisze o tych domach chrześcijańskich, tak, o tej atmosferze panującej w nich w następujący sposób. Kiedy myślę o chrześcijańskich domach, lubię wyobrażać je sobie jako jasne i radosne, takie jak dom świętej rodziny. Każdy chrześcijański dom powinien być oazą pokoju, w której ponad drobnymi codziennymi przeciwnościami będzie odczuwalna głęboka i szczera miłość, niezmącony pokój, owoc prawdziwie przeżywanej wiary. Więc to troszkę chyba nakreśla taki kierunek, w jakim będziemy chcieli poprowadzić dzisiejszą rozmowę.
Natomiast warto też powiedzieć, że ta radość, radość chrześcijańska, to nie jest radość, która wynika z tego, że jestem w tym momencie zadowolony, że jestem najedzony, że jest mi ciepło, że jestem zdrowy i wszystko generalnie jest w porządku, tylko czasami jest to właśnie radość wbrew przeciwnościom, czy radość nawet w sytuacjach trudnych. Jest to radość związana no, przede wszystkim z poczuciem tego, że jesteśmy blisko Boga, że Pan Bóg jest naszym Ojcem, że Pan Bóg nas słucha, że jest blisko nas. To wszystko daje, to są wszystko te najgłębsze motywy naszej radości, najgłębsze motywy radości chrześcijańskiej. I wobec tych argumentów wszystkie inne rzeczy są mniej ważne. Tak? I dlatego radość rzeczywiście powinna w naszym życiu, w życiu chrześcijan przeważać. Nawet można spotkać takie zdanie, że smutny święty to żaden święty i że właściwie też święty José María o tym mówił, że kiedy studiował życiorysy świętych, to znajdował różne cechy ich osobowości, ale w żadnym z nich nie znalazł smutku, nie znalazł żadnego przypadku świętego, który byłby smutny. Więc rzeczywiście jest to, wydaje się, nie do pogodzenia droga do świętości z byciem smutnym. Powinniśmy być radośni jako chrześcijanie. Natomiast dzisiaj będziemy mówili o tym, że to w bardzo konkretny sposób powinno i uwidacznia się w naszych domach, w naszych rodzinach, bo powołaniem no, nas akurat i do większości chrześcijan jest życie rodzinne i tą radość, no jeśli dziwna byłaby to radość chrześcijańska, jeśli ona byłaby niewidoczna, czy nie byłaby przeżywana w naszych domach.
Tak, i teraz może właśnie, czy ta radość jest rzeczywiście jakoś taką istotnym elementem do tego, by przekazywać w ogóle cokolwiek przekazywać, jeszcze zanim dojdziemy do ewangelizacji.
No rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś był osobą przekonującą dla innych, jeśli jest nieatrakcyjny, w sensie ludzkim czysto. Osoba smutna jest po prostu nieatrakcyjna, tak? Jest odpychająca. I taka osoba do niczego nie przekona. Nawet jeśli ktoś przechodził szkolenia z zakresu sprzedaży, to żeby cokolwiek sprzedasz, zresztą to jest takie chińskie przysłowie, jeśli nie umiesz się uśmiechać, nie otwieraj sklepu. Bo nawet takich rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić bez radości, prawda? Więc tym bardziej sprzedać czy przekazać rzeczy poważniejsze. Do tego potrzebujemy radości, dlatego że ludzie chcą przebywać z innymi, którzy są radośni, tak? Bo chcą, bo każdy woli taką atmosferę sympatyczną, dobrą. Więc rzeczywiście przekazywanie wiary, przekazywanie czegokolwiek wartościowego bez radości, oczywiście to jest możliwe, tak? Są takie systemy, nie wiem, sekt czy jakieś inne, w których jest jakiś element zastraszenia czy manipulacji. W taki sposób można w pewne rzeczy wpoić ludziom. Ale przekazać jakieś realne wartości bez przynajmniej trochę uśmiechu, tak, takiego ludzkiej sympatii jest bardzo trudno.
No i oczywiście nie chodzi tylko o taki uśmiech na zewnątrz, ale o taką prawdziwą właśnie pogodę ducha, tak? O wnętrze, bo czasami nie jest potrzebny jakiś szeroki uśmiech, czasami właśnie śmieją się oczy, słychać ten uśmiech w głosie danej osoby. Widać, że wewnątrz płonie jakiś płomień, tak? Jest to osoba właśnie taka spokojna wewnętrznie, mająca pewnie poczucie, tak? Że robi w życiu to, co powinna i w danym momencie robi to, co powinna, że właśnie idzie tą drogą, którą Pan Bóg jej wyznaczył, więc no na pewno chodzi też o wnętrze, tak? Ta radość nie może być tylko taka powierzchowna i na zewnątrz, ale musi wynikać z głębszej jakiejś postawy życiowej.
Natomiast też warto wspomnieć o tym, że już z punktu widzenia takiego zupełnie praktycznego, również dla nas samych, nawet łącznie z naszym zdrowiem fizycznym, podejście optymistyczne, radosne, sympatyczne jest po prostu dobre, to znaczy nam samym służy. Jeśli my nie zamartwiamy się, nie myślimy za dużo o sobie, jesteśmy mili dla innych, to również my sami z tego korzystamy. Także naprawdę można powiedzieć, że korzystają wszyscy, ale oczywiście chrześcijanie mają ten dodatkowy atut, że oni mają najgłębszy powód tej radości, to jest powód właśnie bycia dzieckiem Bożym.
Jak mówimy, jak mówi się o rodzinie, to zwykle mówi się o relacjach rodziców do dzieci, ale zostawmy dzieci. Na początku jest małżeństwo. Na początku jest małżeństwo. I zanim się te dzieci pojawią, zresztą jak już się pojawiają, to już to małżeństwo jakiś czas trwa, prawda? I my we dwoje w jakiś sposób ze sobą żyjemy, docieramy się, podejmujemy pewne wyzwania, pracujemy i tu też już powiedzmy coś się zaczyna dziać. No, mamy do siebie pretensje, ale może właśnie też i umiemy szukać radości. Jak to jest z tą radością od początku małżeństwa?
Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby umieć przejść ten okres, po którym na początku ta radość jest naturalna, bo jesteśmy zakochani, wszystko, cały świat w ogóle wydaje się nam piękniejszy, prawda? I wszystko, mąż jest najwspanialszym człowiekiem na świecie, żona jest najpiękniejsza i wszystko, prawda? Wszystko, nie ma żadnych problemów. Natomiast z czasem to pewne zauroczenie mija i wtedy jest właśnie okres, kiedy my musimy trochę popracować nad tym, żeby tą atmosferę sympatyczną i dobrą podtrzymać, bo ona sama już na początku właściwie to jest samograj, tak, i to samo się dzieje dobrze. Są oczywiście drobne spory, ale jest dosyć szybko z nich wychodzimy, ale potem trzeba nad tym pracować i to jest wiele małżeństw, które tego momentu nie dostrzega i wydaje im się, że ten koniec tej pierwszej spontanicznej radości to jest być może koniec miłości i rzeczywiście nawet się rozstają z tego powodu, że nie rozumieją, że to jest po prostu kolejny etap, kiedy nad tą miłością trzeba już więcej pracować i również w pewnym sensie, chociaż brzmi to dziwnie, w pewnym sensie nad radością trzeba pracować. To znaczy czasami trzeba się wysilić na przykład, żeby odpowiedzieć sympatycznie żonie, która może powiedziała do mnie coś niesympatycznego, bo jest nie w humorze, prawda? Żeby nie eskalować tej atmosfery niedobrej, trzeba czasami się wysilić, oczywiście w drugą stronę tak samo. I jeżeli mamy tą ochotę, mamy tą wewnętrzną motywację, żeby się wysilać, i żeby pracować nad dobrą atmosferą sympatyczną, nad uśmiechem, żeby powiedzieć jakiś dowcip, jakiś żart, tak, coś sympatycznego, to rzeczywiście atmosfera małżeństwa rośnie, tak? Temperatura tej atmosfery się podnosi. Jeżeli na tym nie pracujemy, tylko pozostajemy na tym, co się dzieje wokół, a oczywiście wokół mamy problemy, miewamy zły humor, mamy problemy, nie wiem, może zdrowotne różne, prawda? Finansowe. Jeśli pozwalamy żeby te rzeczy nami zawładnęły i one narzucają nam nasz nastrój, a my to oddajemy na zewnątrz, a w pierwszej kolejności do współmałżonka, no to rzeczywiście małżeństwo na tym traci.
Właśnie, bardzo takie niepokojące i smutne jest nieraz to, że do naszych najbliższych odnosimy się gorzej niż do ludzi na zewnątrz, tak? Wychodząc do pracy, nie wiem, do sklepu, zakładamy taką maskę i w sposób naturalny jesteśmy uprzejmi wobec naszego dyrektora, chociaż nieraz też nas denerwuje bardzo, prawda? Ale jakoś nigdy nie odważymy się odpowiedzieć mu jakoś niegrzecznie, jakoś panujemy nad sobą, potrafimy to zrobić, bo nam po prostu zależy na dobrych relacjach z nim, natomiast uważamy, że wracając do domu, możemy te wszystkie złe emocje na małżonku na przykład wyładować i pozwalamy sobie na taką na to, że wkrada się w nasze relacje taka byle jakość. I tutaj właśnie trzeba bardzo, bardzo uważać na takie drobiazgi, tak? Bo codzienność składa się z drobiazgów i to budowanie. Ktoś jest tak właśnie pięknie powiedział w jednej z książek, że takie właśnie nierozwiązane różne drobne rzeczy, sytuacje niedopowiedziane, jakieś drobne uszczypliwości przypominają po prostu takie wrzucanie na strop domu takich drobnych kamyczków, dzień po dniu, prawda? I potem po 40 latach nagle ten dom się wali. I niby nie stało się nic wielkiego, nie spadł żaden meteoryt, nie rozwalił tego domu, ale po prostu te codziennie wrzucane kamyczki tak obciążyły ten strop, że po prostu dom runął. Także no, nie możemy pozwolić, żeby nasze małżeństwo w ten sposób tak się zakończyło i musimy rzeczywiście pracować nad tym i starać się tak, jak przed ślubem się staraliśmy. Trzeba właśnie odświeżać, między innymi na przykład wyjeżdżając razem, tak, starając się, tak jak my teraz z mężem, wykorzystując właśnie zaproszenie z Radia Maryja, przy okazji taki wyjazd małżeński sobie bez dzieci organizujemy i mamy nadzieję, że to będzie taki pozytywny właśnie, leciutki kamyczek właśnie, który...
Balonik doczekamy do domu.
Do domu, albo właśnie kamyczek dołożony do fundamentów, a nie na strop.
Mówią Państwo, że trzeba pracować. No, ktoś powie, no i znów pracować i znowuż mamy nad czymś się trudzić. musi być motywacja do tego, żeby pracować, była ta chęć do pracy nad sobą, więc po prostu jasno określony wspólny cel. No tutaj była mowa o budowaniu tego dobra wspólnego, prawda? Nie to, że ja muszę mieć akurat rację, ja muszę być szczęśliwy. Budujemy dobro wspólne naszego małżeństwa i teraz może jakaś też pomoc, co by było tą pomocą w budowaniu tego dobra wspólnego, żeby nam się chciało, bo czasami brakuje nam chęci.
Tak, jeśli chodzi o tą chęć, to na początku trzeba zauważyć, że nie ma właściwie rzeczy wartościowej, którą jesteśmy w stanie stworzyć bez pracy. Wszystkie rzeczy, które mają jakąkolwiek wartość, wymagają wysiłku z naszej strony. Także to nie jest tak, że to jest jakiś tam szczególny obszar, po prostu rodzina i małżeństwo są pewną wartością i musimy tutaj nad tym pracować. Natomiast najważniejszym elementem jest to, że małżeństwo jest naszym powołaniem, jest naszą drogą do świętości. To nie jest rzecz, którą byśmy sobie wybrali, to nie jest jakiś tam nasz pomysł, prawda, że teraz my odpowiadamy, w pierwszej kolejności każdy odpowiada przed Panem Bogiem za siebie, ale odpowiadamy również w znacznym stopniu za współmałżonka i za szerzej, za to dobro, które możemy tworzyć, albo możemy słabo je stworzyć, jakim jest to dobro wspólne, jakim jest rodzina. I no tak jest, że można powiedzieć, że ciągle praca, ale tak jest, to znaczy droga do świętości to nie jest taka droga z górki, gdzie się samemu zjeżdża bez żadnego wysiłku. Jest to droga związana z wysiłkiem, czasami z bólem. Natomiast i też trzeba powiedzieć, że to na końcu to jest droga do szczęścia już na ziemi, bo to nie jest tak, że to jest droga cierniowa i trzeba cierpieć, w niebie będziemy szczęśliwi. Absolutnie jestem przekonany i jesteśmy przekonani, że droga zgodna z przekazaniami, zgodna z wolą Bożą, szerzej mówiąc, odkrywanie woli Bożej i realizowanie jej w naszym życiu, w tym realizowanie jej w małżeństwie, to jest droga do szczęścia już tutaj na ziemi. To znaczy znacznie pewniejsza niż droga poprzez droga egoistyczna, czy droga szukania zaspokajania siebie. Także to nie jest takie poświęcenie w tym sensie, że no tu musimy się nacierpieć i doczekać się nieba. Tak, tak naprawdę jest droga radości, droga bycia blisko Boga, to jest droga radosna, ale wymagająca. Znaczy ona sama z siebie nie daje owoców, wymaga to rzeczywiście pracy, ale pewnych owoców dotykamy już tutaj na ziemi.
To znaczy Pan Bóg daje nam tą łaskę doświadczania już tej radości.
Tak, i chciałam jeszcze dodać do tego, co powiedział Janusz, że oczywiście w Piśmie Świętym jest napisane, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, tak, mówimy tutaj o budowaniu tego naszego domu, tak, tej naszej rodziny, to próżno właśnie się trudzą budowniczowie. I tutaj oczywiście my też bez łaski Bożej, no wiele byśmy nie zdziałali i nie, no, musimy o tym pamiętać, tak, że mamy łaskę sakramentu małżeństwa, tak, cały czas aktualną i warto, żeby małżonkowie, zwłaszcza w trudniejszych momentach, pamiętali o tym, tak, że mają tę łaskę, żeby po nią właśnie sięgali. Jest łaska płynąca z sakramentów. Oczywiście podczas modlitwy też, tak? Duch Święty do nas przemawia i Pan Bóg może nam wiele rzeczy przekazać. Podczas codziennego rachunku sumienia, kiedy jest taki czas na refleksję nad tym, jak ten dzień spędziłam, tak? Także w odniesieniu do mojego męża, tak? Czy właśnie byłam dla niego miła, sympatyczna, hojna, tak? Czy poświęcałam swój czas dzieciom w wystarczającym stopniu, tak? Czy nie traciłam go na jakieś własne nieraz może egoistyczne przyjemności. Także to na pewno ten aspekt duchowy no jest ogromną pomocą w budowaniu relacji małżeńskiej, rodzinnej.
No i byłoby niebo na ziemi. Ale niestety są przeszkody. Jest ktoś, komu zależy, żebyśmy się nieustannie kłócili, nie kochali i no niekiedy nas do tego jakoś tak nakłania, stawia nam różne przeszkody i patrzy, czy my to pokonamy jakoś właśnie, czy nie damy sobie rady. Z Bożą pomocą możemy, ale no te przeszkody są. Może zwróćmy uwagę na jakieś takie elementy, które może są niezauważane. Mówimy, o, bo to twoja wina i tak dalej. Tymczasem musimy mieć na uwadze, że jest ktoś, osoba złego ducha, który na przekór planom Bożym wszystko robi, żeby nas unieszczęśliwić. A Bóg chce nas uszczęśliwić.
Ja myślę, że przede wszystkim to działanie szatana jest to działanie, które skierowuje nasze myślenie na samych siebie. To znaczy, że żebyśmy się skupili na sobie, na swoich potrzebach, na swoich problemach, na swoich racjach, na swojej sprawiedliwości i tak dalej. I na końcu jest to postawa, tworzy to postawę egoistyczną i człowiek, który jest egoistą, ani sam nie jest szczęśliwy, ani nie potrafi uszczęśliwić innych. I wydaje mi się, że na taką z punktu widzenia na poziomie ludzkim, taką najbardziej cechą, która najbardziej przeszkadza radości i w ogóle szczęściu rodzinnemu i w ogóle miłości tak naprawdę, to jest właśnie egoizm. Znaczy myślenie o sobie, myślenie o swoich racjach, o swoich potrzebach. I wydaje się, że dzisiaj o ten egoizm jest bardzo łatwo, dlatego że kultura wokół nas promuje takie postawy egoistyczne, egocentryczne, konsumpcyjne, takie, że prawda, jesteś tego warty, możesz sobie na to pozwolić, to jest dla ciebie, prawda, masz do tego prawo i tak dalej. I kiedy tego słuchamy i widzimy też całą paletę produktów i usług, które rzekomo mają zaspokoić te nasze potrzeby, wiemy, że to jest takie zaspokojenie pozorne, one w jakieś tam potrzeby zaspokajają chwilowo, po czym rodzą jeszcze większe. I to powoduje taki wyścig, to trochę takie jak ganianie psa za własnym ogonem i trochę tak czasami tak kręcimy się wokół siebie i wydaje się, że to jest najbardziej postawa, najbardziej wroga szczęściu i małżeńskiemu i rodzinnemu.
No oprócz tego można jeszcze parę innych kwiatków tutaj dorzucić, tak? Brak męstwa, to już właśnie u dzieci widzimy od maleńkości, kiedy rodzice natychmiast wszystkie ich potrzeby zaspokajają, dziecku się chce pić, więc mamusia już w mijanym kiosku szybko kupuje soczek, tak? Dziecko chce ciasteczko, więc
jeszcze
natychmiast...
Jaki
soczek, tak? Dziecku jest za gorąco, więc natychmiast właśnie tutaj wszyscy wachlują, skaczą ko niego, no i tak właśnie dziecko rośnie nam takie właśnie mało mężne i przekonane, że cały świat wokół niego się kręci. Taka tendencja do narzekania, tak, żeby właśnie wszystkim wokół jakoś nie ma mody takiej na bycie szczęśliwym, tak? Tak wypada ponarzekać, bo my Polacy, bo tutaj, tak, tutaj coś, bo jest za gorąco, bo znowu byliśmy nad Bałtykiem i cały czas padało, a znowu urlop nieudany. I właśnie zawsze jakiś powód się znajdzie. I naprawdę do niektórych ludzi nawet tak jakoś już strach podejść, bo jak się zapyta tylko co słychać, to wiadomo, że zaraz cały potok właśnie popłynie różnego rodzaju narzekań. Także właśnie taka troszkę właśnie skłonność. No i to też oczywiście przeczy radości, tak? Bo no, jeżeli ktoś narzeka, jeżeli nie potrafi właśnie tych przeciwności przyjąć w takim duchu właśnie męstwa, tak? I nie widzi tego, że to są doskonałe właśnie okazje, żeby wzrastać jako człowiek, żeby i samemu oczywiście, bo my jako rodzice jesteśmy przykładem pierwszym dla naszych dzieci. No i właśnie, żeby wychowywać dzieci w tym duchu, tak? Więc właśnie tutaj nie ma mowy o radości. Tak, próżność jakaś czy pycha, takie poczucie właśnie, że no bo inni nie doceniają mojej pracy, tak, bo znowu nikt mi nie podziękował. Także to takie skupienie się na sobie. Generalnie to wszystko polega na właśnie skupieniu się na sobie, tak jak Janusz powiedział. No jest to, są to jakieś przejawy takiego egoizmu, tak, egocentryzmu.
A z drugiej strony zupełnie zanika pojęcie służby, które jest zupełnie fundamentalnym i znowu paradoksalnie prowadzi nas do szczęścia, bo osiągamy szczęście właśnie poprzez służenie innym. Tymczasem dzisiaj słowo służba zupełnie albo no już straciło tą konotację osób, które pracują w domu, prawda, wykonują jakieś prace domowe, bo dzisiaj rzadko kto ma tak, w każdym razie tak się tego dzisiaj nie nazywa, słowem służba, więc słowo służby się kojarzy ewentualnie ze służbami specjalnymi i z jakimiś innymi rzeczami, ale ludzie w ogóle nie wiedzą, co to znaczy służba, prawda? Jeszcze w kościele trochę, w niektórych organizacjach czy we wspólnotach pozostaje to słowo, jest prawda, że ludzie służą czy posługują, natomiast właściwie tego słowa się nie używa, a znowu rodzina, w której członkowie tej rodziny, a szczególnie jeszcze wcześniej małżonkowie, sobie wzajemnie nie służą, no właściwie nie wypełniają zupełnie swojego podstawowego powołania. I przecież to powołanie małżonków to jest powołanie do wzajemnego oddania się sobie. Ono właśnie realizowane jest poprzez służenie sobie, prawda? Tymczasem mówię, już samo służba, przypuszczam, że wielu ludzi z trudnością w ogóle rozpoznaje, o co chodzi, prawda? Służyć sobie. Ja pamiętam, miałem kolegę, który mówił, że jak ktoś, że on nie używa takiego stwierdzenia, czy mogę służyć, bo służą to tylko pieski, prawda? Więc to w tym sformułowaniu akurat, czy mogę służyć, no to jeszcze to pozostało, ale zupełnie nie kojarzymy z czym to się wiąże. Więc rzeczywiście tak jest, że szatan przeszkadza nam i ma wiele sposobów, bo w nas jednocześnie jest grzech pierworodny i te wszystkie podstawowe grzechy na czele właśnie z pychą, ale pewnym takim objawem bardzo konkretnym to jest w rodzinie jest egoizm. To jest w rodzinie obecne i dlatego musimy mówić o pracy, żeby to przezwyciężyć, dlatego, bo gdyby tego nie było, to wtedy rzeczywiście byśmy się po prostu kochali, tak? I byłoby wszystko pięknie, bylibyśmy szczęśliwi i radośni. Ale tak nie jest, bo jest w nas grzech pierworodny i jest szatan, który nas kusi do złego i w związku z tym musimy temu przeciwdziałać. I to jest w pewnym sensie, można powiedzieć, pewna praca, tak? Jest to związane z pewnym wysiłkiem.
Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę, Mickiewicz pisał. Wobec tego każdy dzień, czy to w małżeństwie, czy to już potem w rodzinie, no musi kończyć się jakimś takim podsumowaniem, jak tutaj Państwo mówili, rachunkiem sumienia, nie tylko jakimś takim wewnętrznym, osobistym, który jest oczywiście konieczny, ale również zwróceniem się do osób, z którymi się razem jest i dla których było się miłymi, albo również i przykrymi. No i tutaj jest czas na pojednanie, na przeproszenie się. Dzieci to lubią.
My w domu praktykujemy taki zwyczaj, że po odmówieniu wspólnej modlitwy ustnej pytamy, czy ktoś chce za coś przeprosić, czy ktoś chce podziękować za coś i powiedzieć jakąś intencję. I to jest oczywiście dobrowolne. Wiemy, że niektórzy nawet mówią, że ja chcę za coś przeprosić, ale sam tylko w duchu. I to
dobrze.
Też dobrze, tak? Natomiast chodzi o to, żeby im przypominać, że po pierwsze, czasami oczywiście, jeśli my coś przeskrobiemy w domu, to niesprawiedliwie coś ocenimy, czy podniesiemy głos, to też się poprawiamy. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby w ich głowach, w głowach dzieci pozostawała ta myśl, że w życiu też wszyscy mogą błądzić i trzeba ten dzień umieć podsumować i całe swoje życie umieć jakoś ogarnąć i podsumować, ale jednocześnie warto wspierać to, mówić o tym, że mamy wiele okazji też do dziękowania, że jest wiele okazji każdego dnia za różne rzeczy i staramy się te okazje wynajdować i pokazywać, że naprawdę mamy dużo do dziękczynienia i to rzeczywiście mamy nadzieję, że dzieci z czasem będą coraz lepiej to dostrzegały. Ja myślę, że taka inicjatywa między innymi, która jest w Kościele, jak Święto Dziękczynienia, też pomaga nam właśnie przypominać sobie, że naprawdę, bo to jest znowu wdzięczność, też jest związana z radością, tak? Że ktoś, kto jest wdzięczny, czyli zauważa, że inny zrobił coś dla niego, na pierwszym miejscu w ogóle Pan Bóg, tak? Wdzięczność Panu Bogu za to, co otrzymaliśmy. Taki człowiek też jest radosny, tak? Człowiek, który właśnie myśli o sobie, wydaje mu się, że to raczej inni jemu dużo zawdzięczają niż on innym. I że świat się wokół niego koncentruje, faktycznie no, nie ma powodów do radości.
Także okazywanie wdzięczności Panu Bogu i sobie nawzajem jest jakimś no, podstawowym elementem w byciu tak. Ze sobą. Oczywiście również to pojednanie, przeproszenie się, bo nigdy nie jest tak, żebyśmy byli idealni. I tutaj nie jest na tyle ważne, żeby rodzice byli ideałami, ile by umieli pokazać drogę, w jaki sposób wyjść z tych różnych trudnych sytuacji, które zdarzają się nam i zdarzać się będą dzieciom w przyszłości, w jaki sposób rozwiązujemy te trudne sytuacje, jakie puentujemy właśnie na wieczór i w jaki sposób no, te nieporozumienia, które zdarzają się, rozwiązujemy, bo dzieci cały czas obserwują. Są tak dobrymi obserwatorami własnych rodziców w szczególności. Potrafią bardzo dobrze wszystko zauważyć, osądzić, nie mówiąc.
Ja myślę, że to byłoby nawet niebezpieczne, gdyby dzieci sądziły, że jesteśmy idealni. bo wtedy, bo rodzice mogą czasami mieć duże talenty i wiele cnót, tylko jeśli dziecko jest, które może ma mniej cnót i talentów i w taki wychowywany przez takich rodziców może miałoby trudności z tym, żeby pokonać swoje ograniczenia. Więc kiedy dzieci i rodzice czasami błędnie postrzegają swój autorytet jako taki spiżowy pomnik, że ja nie mam wad i to zupełnie nasz autorytet nie cierpi w żadnym razie wtedy, kiedy my się przyznajemy do błędów. Dzieci, tak jak pan zauważył, naprawdę są świetnymi obserwatorami. Możemy spokojnie założyć, że widzą więcej niż my się domyślamy. I w związku z tym naprawdę trzeba być szczerym, nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy. I dzieci to doceniają wtedy. I też, a czasami, kiedy mówimy o radości, to jest to czasami, może to czasami obrócić w żart, prawda? Też z siebie. To jest też rzecz ważna, że trzeba też umieć śmiać się z siebie. Ktoś, kto nie potrafi śmiać się z siebie, no to znaczy, że chyba nie potrafi do końca być radosny, prawda? Nie ma do końca do siebie dystansu. Warto też pokazać dzieciom, one przechodzą różne okresy, może szczególnie w tym okresie nastoletnim są bardzo drażliwe na swoim temacie i na swoim punkcie i reagują gwałtownie, ale warto pokazywać właśnie to, że można też śmiać się z siebie, tak? Że można z siebie zażartować i wtedy to, jeśli nie robimy tego oczywiście na siłę, nachalnie, to też buduje taką sympatyczną atmosferę, że na przykład jakiś konflikt czy jakąś wpadkę małą potrafimy skwitować żartem i to powoduje, że atmosfera się poprawia.
Mhm. Zresztą bardzo ważne jest to, żeby dzieci widziały, że my też walczymy, tak? Że właśnie, zresztą taka jest prawda o każdym człowieku, tak? Że nikt nie jest idealny i wszyscy mamy, każdy z nas ma nad czym pracować, każdy może nad czym innym, ale jakieś tam pole do pracy ma i możemy mówić dzieciom, tak? Zobacz, no ja też się staram, mi też jest trudno wstawać rano punktualnie, ale po prostu chcę to robić i to wszystko w takim właśnie duchu radosnym, tak? Słuchaj, no wiesz, nie udało, znowu mi się nie udało, znowu mam bałagan na biurku. Wiesz co, przypomnij mi następnym razem, tak? Jak zobaczę, że właśnie tutaj coś położę na miejsce, przypomnij mi, tak? Że powinnam odłożyć. I dziecko wtedy, czuje się takie też, nobilitację taką, takie się czuje odpowiedzialny też, że wszyscy wzrastamy wspólnie w rodzinie, tak? Jedna osoba wzrasta, pociąga za sobą inne, ze takich zespół naczyń połączonych i dziecko właśnie po pierwsze czuje tą właśnie odpowiedzialność też za to, żeby rodzicom pomagać, a po drugie właśnie samo też będzie zwracało bardziej uwagę na to, żeby właśnie walczyć o ten porządek na przykład. Także myślę, że warto po prostu być szczerymi i taką jedność i spójność życia dzieciom przekazywać.
Przekazujemy przez swoje postawy, przez słowa, ale również i przez gesty, bo jak się pojednamy i rodzice się obejmują, pocałują się, to no nie ma takiej sytuacji, żeby dzieci stały 5 metrów i patrzyły. Rzucają się od razu na nas, prawda? I się tworzy jeden wielki kłąb radości toczący się po dywanie i naprawdę wszyscy jesteśmy szczęśliwi i tego się nie da zaprogramować w sposób sztuczny. Dziś wieczorem będziemy radośni, prawda? Tylko tu jest właśnie postawa służby. Postawa służby jest jak istotą chyba miłości, no bo co to znaczy miłość?
Tak, oczywiście, no miłość na co dzień. Nie mamy okazji do jakichś wielkich gestów, prawda? Czasami może nam się wydawać, znowu też nam świat zewnętrzny wmawia i kultura, że miłość, nie wiem, polega na przykład na kupowaniu rzeczy, prawda? I rodzice postrzegają również to, że na przykład kupują, nie wiem, miłość do dziecka okazują w ten sposób, że kupią wspaniały prezent. Albo wydaje mi się, że mogą to w ten sposób zrekompensować swoją nieobecność, bo nie wiem, dużo pracują, więc potem kupują, zresztą to się tworzy też takie błędne koło, bo dużo pracują, więc potem próbują to zrekompensować prezentami, żeby te prezenty kupować, jeszcze więcej pracują. Natomiast oczywiście nie na tym to polega i miłość nie polega na tym, że ja kupię rodzinie, zafunduję rodzinie wspaniałe wakacje, czy kupię lepszy samochód. To są rzeczy w miarę ważne, tak? Jeśli jest to możliwe, to warto to zrobić, ale z całą pewnością z samych tych rzeczy nie będzie wynikała radość i to nie jest przejaw prawdziwej miłości. Ten przejaw miłości to jest właśnie poświęcenie czasu, sympatyczna rozmowa, jakaś drobna przysługa, zapytanie, czy czegoś potrzebujesz.
Podanie ulubionego obiadu męża na przykład.
Tak, także to są rzeczy, o których na co dzień, jeśli nie pamiętamy o tych rzeczach na co dzień, no to na pewno to taka radość praktykowana od wielkiego dzwonu, to będzie mało skuteczna.
Tak, budowanie postawy radości u dzieci, właściwie już mu powiedzieliśmy. Czy coś jeszcze, coś z tego, zanim poprosimy słuchaczy?
Warto pamiętać cały czas o tym, o czym już mówiliśmy kilka razy, ale to jest rzecz zupełnie fundamentalna, że te wszystkie rzeczy przede wszystkim musimy je praktykować, a w drugiej kolejności i to w niewielkim stopniu tylko tłumaczyć. To znaczy tłumaczyć warto w pewnych sytuacjach, ale krótko, zwięźle, to jeśli sądzimy, że tutaj długim kazaniem my przedstawimy jakąś prawdę, to nic z tego nie będzie. Jeśli dzieci nie będą widziały tej postawy radości i służby u nas, nic z tego nie będzie. Jeśli będą to widziały, to właściwie bez tłumaczenia to się będzie samo wyjaśniało. Chociaż czasami pewne rzeczy warto wyjaśnić. Ale nie polegajmy za bardzo tutaj na tym, że to jest siła słowa i siła naszego tłumaczenia i naszych argumentów. Przede wszystkim to jest siła przykładu i w pewnym sensie, chociaż to brzmi dziwnie, w pewnym sensie radości można nauczyć. To znaczy my powinniśmy uczyć naszych dzieci radości. Radość jest cnotą i cnoty to jest coś, co się wypracowuje poprzez ich powtarzanie i my jako rodzice powinniśmy dawać dzieciom okazję do tego, żeby one to powtarzały. Tak? Na przykład z jednej strony usuwać te sytuacje, w których jest nieprzyjemnie, jest smutno, bo narzekają, bo się kłócą i tak dalej. I z drugiej strony pokazywać okazji, kiedy warto być radosnym i te okazje tworzyć. I to jest w pewnym sensie wychowywanie czy uczenie bycia radosnym. I jest to możliwe.
I tutaj jak zwykle w wielu innych rzeczach ta kwestia radości jest po prostu, radość jest to coś, czym się nasiąka, tak? Chodzi tutaj o atmosferę, tak? Można dzieci uczyć, oczywiście mogą praktykować, ale one po prostu chłoną, tak jak gąbki, to, co się dzieje w domu. Więc tutaj po prostu takim naszym przekazem powinno być, że cieszymy się z tego, że jesteśmy razem. Że to jest właśnie, że Pan Bóg dał nam was, tak? Że dał nam siebie nawzajem, niezależnie od wszystkiego, co właśnie dzieje się wokół, od różnych problemów, od różnych niedogodności, od tego, że tego mamy za dużo, a tego za mało i po prostu coś tam się dzieje takiego nie po naszej myśli. Po prostu cieszymy się z tego, że Pan Bóg dał nam życie, że jest naszym ojcem, że możemy być rodziną i no właśnie, nie wyolbrzymiamy problemów, które się pojawiają, akcentujemy rzeczy dobre, pozytywne, tak? Staramy się rozmawiać na jakieś takie tematy, na przykład nie krytykować innych babć, cioć, sąsiadów, tak? Po prostu cała ta atmosfera takiego optymizmu życiowego i no, umiejętności cieszenia się po prostu z tego, co mamy, tak, czym zostaliśmy obdarowani. To myślę, że to jest taka szkoła radości. Pan Bóg pisze tak między linijkami, więc właśnie to tak też w międzyczasie się dzieje niepostrzeżenie.
Czyli jakbyśmy zrobili taką listę, to nie chodzi o listę zakupów w supermarkecie, które sprawią nam radość, tylko raczej listę postaw naszych, czas spędzony ze sobą i z dziećmi, bo to jest sprawa małżeństwa, to jest jedno, dzieci tak. Też. Właściwie rodzice z każdym dzieckiem osobno też muszą mieć czas, żeby tylko z tym jednym, prawda, pogadać, dowiedzieć się, co ono osobiście ma nam do powiedzenia, bo nie zawsze w towarzystwie innych chciałoby to wyjawić. I ten czas, powiedzmy, wspólnie spędzony i na rozmowach, odpowiadaniu na wszystkie pytania dzieci, dowiesz się później, bo będziesz starszy. Nie, prawda? Od razu odpowiadamy na tym poziomie, na którym dziecko jest w stanie zrozumieć. Jeżeli będzie mu mało, to oczywiście zada pytanie pogłębiające. Nie myślmy za dużo, że te dzieci nie wiadomo, co w tej chwili chcą nam, o co nas tutaj zapytać i wprawić w nas w zakłopotanie jakimiś pytaniami trudnymi, szczególnie z dziedziny płciowości. Dzieci pytają proste rzeczy, odpowiadajmy prosto. Czytanie dzieciom książek i Biblii i bajek i różnych innych. Rozmawiajmy na ten temat. Dzieci najbardziej potrzebują w tym okresie właśnie, szczególnie małego dziecka, kontaktu z nami. Tak. I to jest najważniejsze, a nie prezenty i prezenty. Tym prezentem właśnie jest
nasz czas i nasza uwaga.
I nasza miłość między sobą, bo to też jest istotne. Nie to, że każdy z nas ma zaprogramowany kontakt z dzieckiem, ale ze sobą nie gadamy, bo się kłócimy. Prawda?
No z całą pewnością małżonkowie, którzy nie są szczęśliwi jako małżonkowie i się naprawdę nie kochają, nie są w stanie nauczyć dzieci radości i miłości. To jest niemożliwe.
Tak. Ktoś właśnie pięknie powiedział kiedyś, że do pewnego mężczyzny, że najpiękniejsze, co możesz i najbardziej wartościowe, co możesz dać swojemu synowi, to pokazać mu, jak bardzo kochasz jego matkę. To jest to.
Dobrze. To chyba tyle tytułem wstępu wystarczy, tak?
Tak.
Drodzy Państwo, teraz zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Państwo słuchacze, dzisiaj temat domy jasne i radosne. O radości życia w rodzinie nasi goście, Anna, państwo Anna i Janusz Wardakowie, moderatorzy Akademii Familijnej w Warszawie.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria z Niemiec się kłania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przede wszystkim dziękuję za przepiękną audycję i bardzo, bardzo ciekawy temat. Tak, małżeństwo jest tematem takim bardzo, bardzo obszernym. Można byłoby rozmawiać na ten temat bardzo długo. I nie jest łatwo, ale na pewno łatwiej jest, jeżeli w małżeństwie żyje prawdziwy Bóg i wychowuje się według praw wiary. Ja jako mama już dorosłych dzieci, już można powiedzieć w stażu małżeńskim mam troszeczkę lat, chciałabym tylko powiedzieć o takim aspekcie, który właśnie też zauważyłam, że bardzo ważne w małżeństwie jest to, żeby była hierarchia zachowana, czyli Bóg, rodzice, dzieci. Często w małżeństwach jest tak, że po prostu tak rodzice są skupieni na dzieciach, że zapominają tak naprawdę, że jest partner. I w momencie, kiedy dzieci dorastają i jest tak zwany syndrom pustego gniazda, siedzą dwie obce osoby często. I tak bardzo ważne jest i to, żeby po prostu wszystko razem wspólnie robić, żeby po prostu dbać o te relacje też między partnerami, mąż, żona, żona, mąż. I tak naprawdę kiedyś dzieci odejdą nam z domów, a ta radość przebywania ze sobą z Bogiem pozostaje nadal, kiedy tak naprawdę patrzeni jesteśmy w siebie. Pozdrawiam całe Radio Maryja, wszystkich Państwa w studio. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Dziękujemy.
Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos i naprawdę to jest bardzo trafna i bardzo ważna uwaga. Rzeczywiście tak jest, że w naturalny sposób wydaje mi się, że bardziej mamy, bardziej kobiety mają skłonność do skupiania się na dzieciach, szczególnie może kiedy przychodzi na świat małe dziecko pierwsze i w naturalny sposób kobieta się na nim skupia. Natomiast jeżeli na tym etapie pozostajemy, że życie rodzinne krąży, dziecko dorasta, życie rodzinne nadal krąży wokół dziecka i małżonkowie trochę się od siebie odsuwają, a potem z czasem odsuwają się coraz bardziej, to jest to ze szkodą dla wszystkich, trzeba jasno powiedzieć, nie tylko dla małżonków, również dla tego dziecka, to znaczy dziecko, które jest, ma poczucie, że jest centrum rodziny, to jest dziecko, które źle się wychowuje, to znaczy ono ma błędny obraz świata, ono jest dzieckiem, ono nie jest najważniejszą osobą w tej rodzinie. I dlatego to jest ze szkodą dla dziecka, ale oczywiście jest również ze szkodą dla małżonków, bo tak jak pani Maria zauważyła, tak jest, że mamy dzieci, mamy, rodzą się, rosną, wychowujemy, potem wychodzą z domu, a my zostajemy ze sobą i jeżeli my nie umiemy, nie nauczyliśmy się ze sobą przebywać i sobą się cieszyć, to rzeczywiście jest nam potem trudno.
Ja może tutaj, chociaż telefon tam czeka, to jednak wspomnę, że trudna sytuacja jest w tych małżeństwach, gdzie ojciec wyjeżdża za granicę.
Tak, te rodziny na odległość to są sytuacje bardzo trudne i naprawdę warto mocno to przemyśleć.
Właśnie, dołożyć starań.
Mocno to przemyśleć, zanim taką decyzję podejmiemy. Oczywiście wiemy, że są różne sytuacje, że są różne sytuacje życiowe, są takie sytuacje, gdzie faktycznie jest bardzo duży przymus ekonomiczny i tu takie sytuacje zresztą zawsze się zdarzały, prawda, od wieków. Natomiast jeśli to jest kwestia poprawienia trochę sobie standardu życiowego, to naprawdę warto się mocno na tym zastanowić.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Szczemeszna się kłania nisko i dziękuję.
Witamy
ślicznie za piękne audycje i za tą toż, to teraz obecną również. I chciałam powiedzieć o tym, że byłam z mężem ponad 30 lat, byliśmy, wychowaliśmy trójkę dzieci. I tak, że po prostu chciałam powiedzieć tak, że mąż był tak w domu wychowany nie bardzo po katolicku, ale ja chodzę z bardzo dobrej rodziny katolickiej i starałam się tak, żeby go przekonać do modlitwy. I pod koniec już, bo zaczął chorować, ale jeszcze zanim zaczął chorować, to już do kościółka codziennie jeździliśmy samochodem najpierw, potem już nie mógł, no to już ja chodziłam codziennie rano do kościółka, żeby potem być przy nim. I także tak pięknie odchodził z Panem Jezusem, po prostu przez to wszystko, że tak przez te 30 ponad lat żeśmy żyli, no różnie to w małżeństwie oczywiście bywa, ale zawsze ta modlitwa i to, że go tak po prostu przekonałam, że, żeby uwierzył do końca i odchodził z uśmiechem na twarzy i byłam przy jego śmierci. I rok temu w lutym właśnie był, jak odszedł od nas mąż i po prostu, no tak mówię, że ta modlitwa to, i to, to nasze, ta nasza miłość, bo tak wszystko jeszcze przed tą śmiercią to po prostu przeprosił za wszystko, co kiedykolwiek było złe, niedobre i nawzajem się przeprosiliśmy i także umierał z uśmiechem i Bogu Najwyższemu dziękuję za te 30 ponad lat, ponad 35 nawet prawie lat byliśmy z sobą i trójka dzieci, jeszcze mamy jedno dziecko, które ma 20 lat, studiuje i to jest dla mnie teraz taka radość, że mogę je wychowywać dalej i patrzeć na nią i to jest bardzo dobra córka, no zresztą tamci dorośli są już też są kochani, ale wiadomo, że ta jest w domu, więc wszystko widzi i słyszy i była przy śmierci też ojca i także wszystko, dziękuję ślicznie za wszystko i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Mario.
Ja chciałam powiedzieć Pani Mario, że bardzo serdecznie dziękujemy Pani za to wspaniałe i wzruszające świadectwo właśnie takiej miłości i wierności małżeńskiej do końca. Właśnie w doli i w niedoli, mimo różnych trudnych dni, właśnie to cieszę się, że Pani przypomniała nam wszystkim i innym radiosłuchaczom o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje zbawienie, ale również za zbawienie tych, których Pan Bóg postawił na naszej drodze, tak? Czyli przede wszystkim właśnie naszego męża. I Pani właśnie, jak widać, tę odpowiedzialność podjęła i do końca doprowadziła. Także dziękujemy jeszcze raz za to świadectwo.
I mówi Pani o śmierci męża i mówi Pani z radością, tak, że się razem modlicie, że zbliża się do Boga. No w jakiś sposób kontrast, bo w świecie tak, jak śmierć, no to tak, musi być od razu coś, no, noc na kwintę, no już koniec świata. A tutaj tymczasem jest...
I ta postawa dziękczynienia, to o czym mówiliśmy, o tej wdzięczności, o dziękczynieniu za to 30 kilka lat, prawda? Niełatwych, tak jak Pani sama powiedziała. A mimo wszystko właśnie jest wdzięczność, jest właśnie wdzięczność wobec Pana Boga za to, że właśnie dał męża właśnie takiego. Mhm.
I też właśnie nieustawanie, bo na początek ten kontakt może nie był najlepszy, ale widać Pani Maria nie odpuszczała, tylko modliła się tak, i nie ustawała w tej trosce i to jakoś zostało wynagrodzone. Pan Bóg dał tą łaskę, bo to Bóg daje w rezultacie łaskę nawrócenia.
Słuchamy, Radio Maryja.
Wreszcie Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
No tutaj słyszę coś sprawa małżeńska, rozmowa, tak?
A z kim mamy przyjemność?
Z kim przyjemność? Henryk z Podkarpacia.
Słuchamy Pana.
No, ja chciałem zapytać, czy Kościół daje dwa razy ślub kościelny, czy tylko raz? Bo ja słyszałem, że dwa razy można brać.
Można i 10 razy brać, jeżeli współmałżonek umrze, proszę Pana.
Aha, ja wiem, że się tak Państwo uśmiechacie, ale ja się użyłem 40 lat do tyłu, w 73 roku, to jest 40 lat. No i dobrze tego, później już tego, ty taki, ten uchalił, ty taki, ty mnie niepotrzebny, ślub kościelny, to nieważne, rzeczy wyrzucone i Kościół unieważnił ślub kościelny, wniosł rozrzut, ja wypłaciłem elementa, bo nie dał rady, no parobki mi nie będę przyjąć z domu. Ten uchalił, ja mam dłuższy nos, taki nos, ale ktoś mnie widział, jaki ja miałem nos. Ty mnie niepotrzebny, ja nie mam zdrowia, dziękuję. Sprawa do sądu, sprawa rozwodowa wniosła. Ja poszedłem do kury biskupi, zostałem unieważnienie ślubu kościelnego, mam kubiciny, bardzo dobra, może lepsza jak matka, bo moja matka nie była bardzo za dobra, bo taka, jak to się mówi, była fałszywa. Trzymała brata złodzieja, jeszcze mu alkohol kupowała i papierosy. Zniszczył wszystko, a mam dobre kubiciny, szkoda mi jej, niech by żyła jak najdłużej. No i dostałem ten unieważnienie z tego ślubu kościelnego, no i teraz proszę mi powiedzieć, jaka ta sprawiedliwość jest.
Panie Henryku, dziękujemy za ten problem. Sprawiedliwości wszyscy pragniemy i pożądamy. I błogosławieni pragnący sprawiedliwości. Ale wiadomo, że sprawiedliwości na ziemi w pełnej to się nie doczekamy.
Nie doczekamy się sprawiedliwości. Rzeczywiście zdarzają się sytuacje bardzo trudne, tak? Sytuacje rodzinne, w których, czy małżeńskie, i można powiedzieć, dlaczego Pan Bóg mnie pokarał takim małżonkiem, tak? Pijakiem, czy złośliwym, czy jakimś. No, tylko że w życiu tutaj na ziemi w ogóle nie możemy się spodziewać takiej sprawiedliwości, jaką my byśmy sobie wymarzyli. Taką sprawiedliwość będziemy mieli dopiero w niebie. Natomiast jest potrzebne zresztą świadectwo pani Marii, która dzwoniła wcześniej, która z radością i z wdzięcznością potrafiła mówić o bardzo trudnych momentach swojego małżeństwa. Te świadectwa i wiele innych pokazują, że również w sytuacjach trudnych można być radosnym, można dziękować Panu Bogu za małżeństwo. Jeśli małżeństwo, co to znaczy, nie ma, jak wiemy w Kościele, nie ma unieważnienia małżeństwa, tak? Jest stwierdzenie nieważności.
Nie unieważnia się.
Tak, jest stwierdzenie nieważności, to znaczy, że małżeństwo było zawarte w sposób taki, który...
Od początku było nieważne,
tak? To znaczy, że były jakieś przyczyny, które spowodowały, że tak naprawdę ono nie zostało w ogóle zawarte i Kościół tylko to potwierdza. I w tym momencie te osoby, które są wolne, żeby zawrzeć małżeństwo, tak? To są sytuacje zupełnie szczególne. Natomiast również są sytuacje, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności i sytuacje pozostają bardzo trudne, tak? I w nich również trzeba wytrwać.
Także są tak zwane trudne małżeństwa. One jednoczą się w takiej wspólnocie Sychar. Ogniska są w wielu miastach. Również takie ognisko powstaje w Toruniu na stronie www.sychar.org. Można tam wejść i ewentualnie spróbować wejść do tej wspólnoty również w Toruniu, która powstaje. Ale mamy telefon.
Słuchamy. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tutaj kłania się Anna z Łodzi.
Witamy serdecznie.
Ja mam takie pytanie. Chciałam jeszcze pogratulować właśnie pięknej rodziny ze śmiorgiem dzieci. To jest rzeczywiście taki znak w naszych czasach bardzo poważny i bardzo, jeszcze jak jest ta rodzina właśnie radosna i pełna Boga, no to bardzo, bardzo to jest czytelny znak. I właśnie oprócz tych gratulacji mam takie pytanie właśnie do Państwa wiedzy się chcę odnieść. Jak Państwo byście się ustosunkowali do takiej tezy, że jeżeli w małżeństwo jest no, w jakimś sensie od siebie bardzo już oddalone, myślące o rozwodzie, czy nawet już, które właśnie taki rozwód planuje. I spotkałam się z taką tezą, że jeżeli już się małżonkowie nie kochają, no to, że dzieci w takim małżeństwie, jeżeli nawet nie rozwiedliby się, jeżeli by nawet byli nadal małżeństwem, to dzieci w małżeństwie właśnie takim zimnym, niekochającym się, no po prostu bardzo się źle jak gdyby wychowują i że lepszym rozwiązaniem właśnie jest rozstanie, aniżeli właśnie takie małżeństwo, trwanie w takim małżeństwie właśnie niekochającym się. Co Państwo o tym myślicie? Jaka tutaj byłaby odpowiedź? I druga sprawa, czy jeżeli nawet już dochodzi do takiego właśnie rozstania, prawda, w małżeństwie z różnych tam powodów, to czy właśnie powiedzmy kobiet, z punktu widzenia kobiety, która jest matką jednocześnie, powiedzmy są dzieci w małżeństwie, tak? Czy kobieta, która właśnie decyduje się na rozwód, bo nie kocha już swojego męża, czy ona właśnie jaką powinna mieć postawę? Bo wiadomo, że niektóre kobiety właśnie, no każdy chce być szczęśliwy, tak? Ale jeżeli ma się dzieci, to nawet jeżeli dojdzie do rozwodu, czy do separacji, no to powołanie do rodzicielstwa, do macierzyństwa dalej zostaje, prawda? I jak to powinny kobiety sobie właśnie ułożyć, takie, które już są, czy no niestety to rozstanie, prawda, jest w jakimś sensie planowane. Także takie skomplikowane te moje pytania.
Dobrze, dziękuję Pani Anno za postawienie tego rodzaju problemu. Dziękujemy. Proszę. No,
jest to rzeczywiście dzisiaj duża pokusa, żeby stwierdzić, że wręcz rozwodzimy się dla dobra dzieci. Natomiast nie patrząc od strony zanim przejdziemy do kwestii sakramentu, to nawet tylko opierając się na badaniach socjologicznych i psychologicznych, to one całkowicie temu przeczą. To znaczy jest ewidentne, że dzieci z rodzin rozbitych rozwijają się gorzej i ponoszą i pod wieloma względami ponoszą różne straty. gorzej się uczą, trudniej jest im znaleźć pracę, trudniej nawiązują własne relacje i budują małżeństwa. Nawet można tak naprawdę mówić, tak jak się mówi o syndromie dorosłych dzieci alkoholików, właściwie powinno się mówić o syndromie dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Ewidentnie jest to sytuacja, która jest traumatyczna, jest bardzo trudna i naprawdę jest nieporównywalnie gorsza od sytuacji, w której rodzice, powiedzmy, źle się do siebie odnoszą, czy są dla siebie oschli. Jeśli mówimy o kwestii miłości, to pytanie, co to oznacza, o jakiej miłości mówimy? Bo co to znaczy, że żona nie kocha męża? Miłość ma różne, są różne elementy w miłości zawarte i wśród tych elementów jest również ta deklaracja bycia ze sobą, czy chęć bycia ze sobą. I miłość, jeżeli popatrzymy na miłość tylko jako na uczucie, to faktycznie ono może minąć. Natomiast pytanie przede wszystkim, czy my chcemy być razem, my jako małżonkowie, czy wiemy, pamiętamy, po co to małżeństwo zawarliśmy i czy chcemy dalej je budować, mimo trudności. I naprawdę istnieje wiele, wiele świadectw. Znamy też nawet rodziny, w których zupełnie były sytuacje ekstremalne, gdzie to jest akurat sytuacja, gdzie jest uzasadniona decyzja o separacji, kiedy jest przemoc w rodzinie. Znamy taką sytuację, gdzie była przemoc w rodzinie i wszyscy tej mamie doradzali, żeby ona się z mężem rozstała dla dobra dzieci. Ona postanowiła to przetrwać, podjęła pewne środki też takie prawne, dosyć ostre, dyscyplinujące wobec męża, ale okazało się, że po pewnym czasie ta sytuacja się wyprostowała i dzieci dzisiaj są bardzo wdzięczne, że mają ojca, że ojciec z nimi mieszka i że mają pełną rodzinę. Naprawdę pełna rodzina, dopiero ci, którzy nie mają pełnej rodziny, sobie zdają sprawę, co to znaczy, kiedy nie mam ojca, tak? To jest sytuacja nieporównywalna z tym, że tata się z mamą kłóci. Oczywiście to nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności za dobre relacje, ale naprawdę nie ulegajmy tej pokusie, bo po pierwsze, no, podstawowa sprawa dla osób wierzących to jest sprawa sakramentu i to są sytuacje, które potem, jeśli wchodzimy w nowe związki, to są sytuacje, które są nie do odkręcenia. To jest potem, właściwie nie ma dobrych rozwiązań, tak? Bo w tych nowych związkach są kolejne dzieci, więc naprawdę nie ulegajmy tej pokusie i mówię, polecam bardzo dobry raport Fundacji Mamy i Taty o konsekwencje rozwodów dla dzieci, który pokazuje, jakie są dokładnie konsekwencje, patrząc z czysto ludzkiego punktu widzenia. Są fatalne po prostu.
A nawet, powiedzmy, relacje pracowników domów dziecka, gdzie dzieci uciekają z domu dziecka, uciekają do domu rodzicielskiego, do jakiejś, powiedzmy, wręcz spelunki, tak, gdzie mama ma kolejnego jakiegoś kochasia, jest totalny bałagan, bieda i tak dalej. I ono chce pobyć trochę właśnie w tym domu, strasznym domu, i nabiera tam siły, no i z powrotem wraca do tego domu dziecka, ale ucieka co jakiś czas, jest to dziecku potrzebne. Tak. Także najgorsi rodzice są lepsi niż dom, tak, dziecka, gdzie po prostu są niezauważone zupełnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Moje imię Marian, dzwonię z Podkarpacia.
Witamy serdecznie.
Ja mówię, no gdzieście byli 20 lat temu, ja miałem wiele problemów, no 10 lat temu. Ja mówię, teraz czasami was słucham, bo mi się jeży, ile zrobiłem błędów wychowawczych i nie tylko, ale mówię, dzięki Panu Bogu i przede wszystkim jestem szczęśliwy. W tym momencie jestem radosny, bo tu się mówi. A mówię, o problemów miałem. Mówię, gdyby było więcej czasu, to przypuszczam, że moja historia życia wystarczyłaby na cały program. W każdym razie byłem tak pokrótce, tylko kilka takich, że tak powiem, punktów, żeby się zorientować, na czym stoimy. Więc ja pochodzę z rodziny, która była, powiedzmy, niezamożna, wiejska, gdzie każdy miał swoje miejsce. Ojciec był osobą najważniejszą dla mamy i dla nas oczywiście też, jak najbardziej. Chociaż, krótko mówiąc, mama sprawowała wszelką władzę. Tato panował, a mama, a mama rządziła, tak można by było powiedzieć. Zresztą tato pracował w kopalni, to trudno powiedzieć, żeby miał za dużo czasu dla nas. Potem była gospodarka, trzeba było z koniem, no i tak dalej, i tak dalej. Ale myśmy od małego byli wdrażani w swoje jakieś tam obowiązki. Nie było to, że tam, jak tutaj mówicie czasami, było za gorąco, za zimno, trzeba było krowę paść, to się pasło, trzeba było siano przewracać, to się przewracało. Czasami człowiekowi było przykro, że chłopaki nie kopali piłkę, ja miałem jakieś tam obowiązki, ale z biegiem czasu stwierdzam, że to była bardzo dobra rzecz, ponieważ nauczyłem się odpowiedzialności, może za bardzo. Teraz jak zaczynam coś robić, to chcę to zrobić bardzo dobrze i do końca. No a jakoś tak pewnie miałem w życiu. No i zresztą moje życie w ogóle jest takie jakieś dziwnie szczególne, bo brałem ślub wtedy, kiedy papież był pierwszy raz w Polsce. Na swój ślub spóźniłem się 2,5 godziny, bo wszyscy księża oglądali transmisję telewizyjną, bo wszystkim się wydawało, że to będzie pierwszy i ostatni przyjazd papieża do Polski. No i potem z małżonką pojechaliśmy autostopem, znaczy jeszcze wcześniej byliśmy w Krakowie na Błoniach, no i mnie się ubzdurało, żeby mnie papież pobłogosławił, no bo akurat w tym dniu brałem, no to jakaś pycha była. Kurczę, no to jak lądował na lotnisku, to braliśmy ślub cywilny, jak no potem po tym pierwszym, tej pierwszej mszy inauguracji nie braliśmy ślub kościelny, bo to akurat 2 czerwca 79 się pobraliśmy z moją małżonką. No i potem pojechałem do Krakowa, bo chciałem, żeby papież mnie pobłogosławił. No i tak mówimy koło miasteczka, na pewno tam wybiegniemy i zatrzymamy papieża. No ale moja małżonka w biegu osłabła, że tak powiem, byłem wściekły. No mówię, kurczę, jak można było przepuścić taki moment, żeby nie dostać błogosławieństwa od papieża. Ale widać, tak musiało być. No i potem pojechaliśmy na podróż poślubną autostopem. Pierwszy punkt taki gdzieś, to była Częstochowa, gdzie zawierzaliśmy nasze małżeństwo Matce Najświętszej. No ja się modliłem o dobrą żonę. Żona modliła się, znaczy ja się modliłem, żebym był dobrym mężem. O, źle, wróć. Żebym był dobrym mężem. A żona się modliła też pewnie o to samo. No i Pan Bóg nawet wysłuchał. I od tego momentu już proszę Pana Boga, Panie Boże, rób co chcesz, bo ja czasami złe decyzje podejmuję. Wyszedłem na tym jak Zabłocki na mydle, ale to już jest tylko takie drobiazgi w formie żartu. No a potem, no potem było różnie. Żona może troszeczkę inaczej pojmowała małżeństwo niż ja. Troszeczkę, no, bo ona była z rodziny inteligenckiej. Tam dzieci były na pierwszym miejscu, zresztą 7 było. Mama też była zapracowana i bardzo dobra kobieta. Mówię, gdyby... I tutaj nic nie, przez powiedzmy 20 lat naszego małżeństwa od teściowej nie usłyszałem marnego słowa, gdy żona czasami próbowała się skarżyć. To żona mówi, to teściowa mówiła: ty się z diabą, maniek jest w porządku, ty się popraw. No i to nie mogę złego powiedzieć słowa na temat mojej teściowej. I to powiedzmy, to było taki punkt. No a potem się troszeczkę posypało, że ona wyjechała do Włoch, ja zostałem z 3 dzieci, pracowałem na 4 etatach. Ile mogłem, no to tymi dziećmi dawałem im serca, i, no ale to zawsze więcej, już byłem zmęczony, jak za ojca i za matkę robić, to troszkę ciężko, nie? No ale jakoś sobie dawaliśmy radę. Zresztą też wtedy spróbowałem dzieci trochę wychować w tym sensie, że przydzielałem im pewne funkcje w zależności od wieku. Gotowanie obiadu, na przykład najmłodsza córcia, no to gotowała tylko spaghetti, bo to potrafiła, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą miał tam jakieś miejsce przy telewizorze i to było to dowartościowanie. Zresztą do dziś wspominają te rzeczy i dziękują mi, że jak czegokolwiek nauczyłem. Żona teraz uważała, że ona potrafi, powinna zrobić za dzieci wszystko, ponieważ one i tak się namęczą w życiorysie swoim. No, ja mówię, no trudno, taki układ. Potem oczywiście no, wyjechała za granicę, no, z powodów finansowych, studia i tak dalej. Troszkę nam się posypało, no, że tak powiem, był taki okres, jakby okres Hioba, kiedy mi się wszystko zawaliło, cały świat. Skasowałem samochód, upadłem na zdrowiu, no, żona była za granicą, jakoś sobie musiałem sam z tym wszystkim radzić, potem dzieci powjeżdżały. I był taki okres, że myślałem, no, o samobójstwie. Bardzo to łaziło za mną, zresztą różnie. Nie powiem, że straciłem wiarę, ale powiedzmy, przestałem chodzić do kościoła. Gniewałem się na Pana Boga, że jakoś tak, kurczę, wybrał mi tę kobietę nie tak jak trzeba, ale z perspektywy czasu widzę, że to jest nie tak, źle było. No przypuszczam, że grzeszyłem pychą, bo mi się wydawało, że ja jestem idealny. Zresztą byłem rozpieszczony, to fakt, bo mama mnie kochała, gdzie siostry były we mnie wpatrzone. Zresztą wszystkie koleżanki gdziekolwiek, no to byłem, że tak powiem, duszą towarzystwa. A nagle tutaj dla żony stałem się jakimś takim gościem, który nie jest bedno, no gdzieś tam przystawał, no nie, żona myślała o kim innym, w tym sensie, że myślała, że z kim innym się ożeniła, bo miała taki swój plan względem mnie, że ja powinienem robić to, doskonale wiedziała, co ja powinienem robić.
Panie Marianie, no to...
Halo?
Panie Marianie, halo, halo.
Tak.
Może tyle tytułem pana wypowiedzi, bo to już wystarczy może dla nas.
No mówiłem, że mogę cały czas.
Ja wiem.
Dobrze, ja
wiem,
już kończę. Ale, tak. W każdym razie miałem tak fatalną sprawę, już powiedziałem. Potem była peregrynacja obrazu Matki Bożej u nas w domu i to był tak zwany punkt zwrotny, kiedy pierwszy raz po 2 latach zacząłem się modlić.
O.
Następnie poszedłem do spowiedzi i następnie to był przeddzień śmierci papieża. Potem była manifestacja, no i wtedy zdałem sobie sprawę, jak widziałem Ojca Świętego jak w ostatnią niedzielę, kiedy jeszcze występował, nie mógł powiedzieć słowa. Wtedy zdałem sobie sprawę, że wszystkie moje cierpienia to były pikuś w porównaniu z tym, co przeżywa ten człowiek i i w tym momencie nastąpił tak zwany punkt zwrotny zdecydowanie. W tej chwili no niewiele się zmieniło, w tym sensie, że mam dość sporo czasu, bo jestem na emeryturze, rzuciłem się, że tak powiem, w wir pracy społecznej. Pracuję w hospicjum, pracuję w sądzie, pracuję w organizacjach społecznych i tak dalej. W każdym razie czekam w tej chwili na małżonkę, przyjedzie w sierpniu i już poplanowałem bardzo dużo imprez, gdzie będziemy narzeczeńcy. Mówię, jeżeli weźmiemy ślub drugi raz, no to już na łożu śmierci. Wtedy już chyba niewiele nam się może wydarzyć.
I Bogu niech będą dzięki za to zakończenie.
Ja tak dużo gadam, ale mówię, przechodzę na odbiór.
Bogu niech będą dzięki.
Ja chciałbym tutaj, bo rzeczywiście życiorys ciekawy i bardzo, bardzo złożony, ale myślę, że warto takie dwa elementy z tego wyłowić. Jeden to jest, tak jak pan Marian wspomniał o swojej młodości i o tej pracy wykonywanej i to tutaj o tym nie mówiliśmy, ale praca i również praca dzieci, zazwyczaj takie obowiązki domowe, to jest też coś, co może być źródłem radości i warto dzieciom to pokazywać, że dobrze wykonana, dobrze zakończona praca to jest też źródło radości. Nawet ta praca związana ze szkołą, tak, żeby też umieć się z tego cieszyć, że coś mi się udało, coś dobrze zrobiłem. A drugi element, który można byłoby tutaj poruszyć, to jest nasze oczekiwania wobec małżeństwa czy wobec małżonków. Otóż one czasami są albo za wysokie, a czasami są też za niskie. I jedno i drugie jest niedobre. To znaczy, kiedy my oczekujemy od małżonka za wiele, właśnie, że on będzie idealny, że wszystko będzie dobrze, że nie będzie żadnych problemów, to potem jesteśmy rozczarowani, jeśli nam się wydaje, że nasze małżeństwo będzie tak jak właśnie w czasie narzeczeństwa przez non-stop, to potem jesteśmy rozczarowani. Ale dzisiaj też spotykamy często postawę przeciwną, że niewiele oczekujemy od małżeństwa. To znaczy wydaje nam się, że no właściwie to, aby tam jako tako, aby nie było przemocy, aby nie było zdrady, to już to małżeństwo jest całkiem niezłe. I rzeczywiście to jest tak, że to jest taka prosta prawda psychologiczna, że to, czego oczekujemy, czy to, czego chcemy, to zazwyczaj te rzeczy osiągamy. Więc jeśli oczekujemy mało od małżeństwa, to zazwyczaj też pozostajemy na tym niskim poziomie. Także warto pamiętać o tym, żeby mieć ambitne plany wobec małżeństwa, ale jednak realistyczne, to znaczy już w czasach narzeczeńskich pamiętać o tym, że to żadne z nas nie jest ideałem i że te trudności będą nas spotykały, bo wtedy jest nam łatwiej je pokonywać. Myślę, że zdolność do pokonywania trudności to jest jedna z takich cech, które powodują, że małżeństwa są w stanie przetrwać, bo czasami jest dobrze, naprawdę jest świetnie, ale tylko do czasu, kiedy jest dobrze. Tak? Przy pierwszych trudnościach się wszystko sypie. I warto pamiętać, że no, te trudności są czymś naturalnym w naszym życiu i kiedy umiemy je pokonywać, no to właśnie one nas wzmacniają. Kiedy nie umiemy, to nas rozbijają.
Zresztą tak nawiązując do tego ducha radości, o której dzisiaj mówimy, to jest też kwestia samej terminologii. Na przykład my w rodzinie nie lubimy mówić o trudnościach czy o problemach, tylko mówimy o wyzwaniach. Bo to od razu brzmi tak motywująco, nie dołująco, że mamy jakiś problem. Nie, no po prostu pojawiło się jakieś wyzwanie i musimy teraz mu sprostać. Także czasami nawet nad słowami też warto się zastanowić.
Chwila muzyki.
Nie, to nie był tylko sen. To rzeka, którą znasz. Za rzeką stary dom, który będzie nasz. czeka, ty naprawdę będziesz w nim. Zaprosisz chłodny wiatr, co zwiedził cały świat, żeby z nami był. Od spojrzenia do marzenia twoje imię się odmienia. Idzie lasem, płynie rzeką, otulone snem. Znowu ludzie na peronie, twoje włosy, moje dłonie i wahanie, jak powitać cię. Dom, co czeka na twój sen, bez ciebie smuci mnie, a szybki rzeki prąd niesie imię twe. Za daleko patrz, jaskółcze gniazda dwa, dla domu dobry znak. Zaufaj ścianom tym, jak zaufał ptak. Od spojrzenia do marzenia twoje imię się odmienia. Idzie lasem, płynie rzeką, otulone snem. Znowu ludzie na peronie, twoje głosy, moje dłonie i wahanie, jak powitać cię.
Zbliża się godzina 23. O tej porze zawsze są informacje. Zapraszamy Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 6 sierpnia. Uzdrawiająca moc przebaczenia. Boża propozycja na udane życie. Ksiądz Paweł Górny oraz pani Alicja Marciniak są związani ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. 13 sierpnia. Wiek dorosły dziecka. Czy to już koniec wychowania? Audycja z cyklu Walcz o czystość swoich dzieci. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. 20 sierpnia. Wspólnota oparciem i pomocą w rozwoju rodziny. To jest audycja z cyklu 30-lecie Karty Praw Rodziny. Ksiądz Jan Pawlak z Zielonej Góry ten temat poruszy. I dzisiaj naszymi gośćmi są Państwo Anna i Janusz Wardakowie, którzy prowadzą, są moderatorami Akademii Familijnej w Warszawie. Co to takiego jest, do kogo ta Akademia jest adresowana?
Akademia Familijna to są warsztaty dla rodziców i małżonków. My jesteśmy tylko jednymi z moderatorów. Te kursy są nie tylko w Warszawie, są w różnych miastach w Polsce, między innymi w Toruniu też swego czasu był kurs. To trochę zależy od tego, czy się zbierze grupa osób zainteresowanych, ale w takich miastach jak Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk są te kursy regularnie. To są kursy, jeden cykl kursów jest dla rodziców i one są przeznaczone dla rodziców dzieci w określonym wieku, więc jest kurs pierwsze kroki dla rodziców dzieci w wieku 0-3, potem pierwsze litery 4-6, pierwsze decyzje 8-10 i potem następne kursy są w trakcie przygotowania. Natomiast dla małżonków, niezależnie od ich stażu, jest kurs Miłość Małżeńska. Te kursy, w tych kursach muszą brać, powinni brać udział oboje małżonkowie przez cały czas trwania kursów. One są oparte na metodzie analizy przypadku, to znaczy my podajemy bardzo mało teorii, natomiast kurs działa w taki sposób, że omawia się konkretne historie rodzinne i omawiając te historie i znajdując problemy, jakie tam są i poprzez rozwiązywanie tych problemów, rodzice albo małżonkowie uczą się rozwiązywać własnych problemów. To jest taka bardzo sprawdzona metoda, która jest też stosowana w studiach biznesowych i w studiach prawniczych. I te kursy trwają dość długo, dlatego że celem ich nie jest zapoznanie się z jakimiś teoriami pedagogicznymi, tylko wdrożenie tych rzeczy w życie. To znaczy my oczekujemy i od początku kursu namawiamy, one składają się z kilkunastu spotkań, namawiamy małżonków albo rodziców do tego, że żeby od początku kursu myśleli o tym, w jaki sposób ich rodzina może się zmienić, powinna się zmienić w trakcie trwania kursu, a już na pewno po kursie.
To są jakieś zadania domowe?
No są, tak, z tych historii, które omawiamy, wynikają pewne propozycje rozwiązań i nie trzeba tego omawiać publicznie, kto jakie rzeczy znajduje dla siebie, ale zazwyczaj jest tak, że rodzice znajdują pewne rozwiązania, które pasują do ich rodziny i te rozwiązania starają się wdrażać w swoich rodzinach i dlatego ta metoda jest skuteczna, bo nie zmienia tylko świadomości rodziców, ale też zmienia rzeczywiście życie rodzin.
Jak często spotkania?
Te spotkania są co 2-3 tygodnie, bo są też, to jest pewien cykl taki, który są spotkania, najpierw się studiuje ten każdy kazus, taką historię indywidualnie, potem rozmawia się o niej z małżonkiem, potem w małej grupie kilku małżeństw i na końcu w dużej grupie.
To cały dzień to zajmuje?
Nie, to są krótkie spotkania, jedno spotkanie trwa 1,5 godziny, bo to nie robi się tego za jednym razem. Także te spotkania są krótkie, jest realne uczestnictwo przy... No, kursy są dostosowane do rodziców, tak?
I co, więc... i to pół roku trwa, czy...?
Tak, w sumie to trwa, więc zaczynamy te kursy zazwyczaj w cyklu roku szkolnego, czyli zaczynamy około października i kończymy na wiosnę.
Aha, także to jest taka akademia, krótkie spotkania?
Tak, krótkie spotkania, ale tych spotkań w sumie jest dosyć dużo. Tak jak mówię, najważniejsza rzecz to jest to, żeby rodzice i małżonkowie starali się te rzeczy wdrażać. No i wiele osób, które ukończyło te kursy, zresztą my również widzimy po nas, jak dużo zmieniliśmy w naszej rodzinie po tym, jak od kiedy jesteśmy w akademii.
Więcej na ten temat?
Więcej na ten temat i również zapisy, wszystkie informacje o kursach, które będą już od jesieni. Będzie ruszała nowa edycja tych kursów. Można znaleźć na stronie Akademii Familijnej. Bardzo łatwo zapamiętać adres, bo adres jest po prostu www.akademiafamilijna.pl. Także wszystkie informacje można tam znaleźć, również o tym, w jakich miastach te kursy się będą odbywały i można się na nie również zapisać.
Słuchamy? Dziękuję bardzo za
tak,
to. Za
telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja mówię Barbara z Warszawy.
Wyłączyć radio, proszę. Wyłączyć radio.
Oj, tak, przepraszam. Już wyłączam radio. To znaczy ściszam, prawda?
Tak.
Jeszcze raz się przedstawię. Barbara z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy bardzo. Witam panią.
Ja jestem stałą słuchaczką, można powiedzieć, Radia Maryja. Bardzo się tym szczycę. Dzisiaj włączyłam się nieco później, ale do rozmów, ale usłyszałam, że temat jest taki, że mnie również w jakimś sensie dotyczy. My jesteśmy z mężem już w takim wieku, że dochodzimy powiedzmy do 80 za 2-3 lata, skończymy po 80 lat. Mamy dwóch synów, którzy już mają swoje rodziny. A mój mąż jest od już paru ładnych lat bardzo chory. Najpierw przeszedł onkologiczną operację. No, wyszedł z tego cało, powiedzmy, bo przeżytów żadnych nie ma. Ale od 3 lat jeszcze dodatkowo, ale to tej pierwszej operacji są konsekwencje takie chorobowe, powiedzmy, ale oprócz tego gdzieś od bliska 3 lat mój mąż zachorował na chorobę Parkinsona. Także jest w tej chwili właściwie prawie już niedołężny. Ja dzielnie się, muszę powiedzieć, się nim opiekuję. I mój problem polega na tym, że ja się bardzo martwię o mojego męża, ponieważ on w przeciwieństwie do mnie, która zostałam wychowana, Bogu dziękując, w wierze katolickiej od początku, chodziłam do szkoły siostrze, do zakonnicy, prowadzonej przez zakonnicę. Ja tą wiarę bardzo wcześnie otrzymałam i cały czas ją mam, chociaż różnie w życiu bywały. Człowiek jest, wiadomo, grzeszny. I ja, moja wiara jest bardzo głęboka i natomiast mój mąż i ja, ponieważ ja byłam wychowana również no przez mamę, tylko ponieważ mój tata zginął na froncie w 1939 roku i właściwie ja miałam 3 latka wtedy. Zostałam wychowana przez mamę i która również miała wiarę. Chodziłyśmy do kościoła. Natomiast mój mąż pochodzi z rodziny, która no, zupełnie jest inna. Ja jak byłam młoda, to ja sobie wyobrażałam, że to po prostu no, wszyscy są tacy jak ja. I niestety, jeżeli się nie otrzyma tej wiary na początku, może są, no, są różne okoliczności, ale ja, żeby skrócić może to, powiem tak, że w tej chwili, jeszcze jak mój mąż był zdrowy, w sensie no sprawny, chodził do ślub, oczywiście jeździliśmy kościelny, już w przyszłym roku będzie 55 lat naszego małżeństwa. Jeszcze kilka ładnych lat temu chodziliśmy wspólnie na mszę świętą, ale ja przeżywałam to inaczej. Ja widziałam, że mój mąż też zna wszystkie te liturgiczne obrzędy i śpiewa, i zna pieśń, ale wychodzimy z kościoła, a on mi opowiada, jak to tam jakieś dziecko się bawiło. On po prostu się nie modlił tak, jak trzeba. Ja to widziałam i mówię, dlaczego ty się nie modliłeś, tylko się gapiłeś na ludzi, na dzieci, które tam się kręcą i rodzice nie potrafią ich uspokoić. I do czego ja zmierzam, że ja czuję się bardzo odpowiedzialna za mojego męża i pragnę jego zbawienia. Ale on mi nie pozwala po prostu, jak ja mu, no tak przykład podam. W ubiegłym roku namówiłam go, żeby, ponieważ no on bardzo chory jest i nigdy nie wiadomo, co z nim będzie. Namówiłam go, zgodził się, ponieważ przed tym jeszcze jak chodziliśmy razem na mszę świętą, to rozmawialiśmy z księdzem proboszczem i ksiądz nas bardzo kojarzył nawet i mojego męża, także jak ja się zwróciłam z prośbą, czy ksiądz proboszcz by chciał przyjść do męża, do domu, jak on już nie mógł chodzić, to oczywiście ksiądz przyszedł i mąż go przyjął, bo musiałam się po prostu no, zapytać, czy on sobie życzy, prawda? I natomiast to było w ubiegłym roku. I on, no to ksiądz go wyspowiadał, przyjął Pana Jezusa mąż, ale w tym roku, przecież ja doskonale wiem od dziecka, że katolik powinien przynajmniej raz w roku, w okresie Wielkiej Nocy się wyspowiadać. Jak ja mężowi o tym powiedziałam, to on, że kończy się właściwie już ten okres, kiedy no przed Wielkanocą w tym roku. Czy nie chciałbyś, żeby ksiądz przyszedł do ciebie, bo po prostu, żebyś się wyspowiadał, kończy się rok, jest okres przedświąteczny, dawno nie byłeś u Komunii Świętej. To on się na mnie oburza i mówi, dlaczego, ja go zmuszam. Dlaczego ja ty mnie zmuszasz do tego? Ja mu tłumaczę, że ja ciebie nie zmuszam, ja tylko ciebie proszę, ja ci uświadamiam, a poza tym jest, on nie rozumie tego, że katolik ma obowiązek głoszenia Ewangelii i po prostu nie mam, krótko mówiąc, jest w tym temacie jest między nami żelazna kurtyna.
Dziękuję Pani Barbaro.
Ja nie wiem,
przepraszam, Pani już dość długo przedstawia zagadnienie. Chodzi raczej o krótsze i o zadanie jakiegoś pytania. Tutaj po prostu widzę, że problem jest w tym, że no, tej jedności w dziedzinie duchowej brakuje u Państwa, a zarazem wielka troska Pani o zbawienie małżonka. I co w tej sytuacji robić? No, audycja jest o radości. w życiu chrześcijańskim. Nie możemy się dać opanować jakimś właśnie myślom takim, które by nas zgnębiły, bo to nie jest zachęta. Oddaję głos naszym gościom.
Ja tutaj chciałam podziękować pani za to pytanie, za to właśnie też podzielenie się swoją sytuacją. I oczywiście jestem o wiele młodsza i mam właśnie na pewno mniejsze doświadczenie, o wiele, tak, 3 razy małżeńskie niż pani. Natomiast czasami może taki właśnie wgląd osoby z zewnątrz też może być taki, no, bardziej może obiektywny. I to, co mi przychodzi do głowy, słuchając właśnie tutaj tego, o czym pani właśnie mówiła, to jest to, żeby właśnie szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, i jakby no z tą radością jakby podkreślać to, co państwa łączy, bo rzeczywiście ja myślę, że pani mąż zdaje sobie sprawę z tego, że powinien się wyspowiadać, ale to, że pani mu przypomina, to czasami jest tak, że właśnie zachowujemy się jak dzieci w takich sytuacjach i jak rodzice o czymś przypominają, to dziecko właśnie na złość powie, że nie i że właśnie buntuje się i w ten sposób postępując wręcz można odnieść przeciwny skutek. Więc ja myślę, że trzeba się na pewno właśnie skupić na tym, co was łączy i na tym właśnie, co buduje waszą miłość i jedność. Natomiast modlić się dużo za męża i jakby zostawić, tak? Robić to, co w naszej mocy, z miłością, z delikatnością i resztę pozostawić Panu Bogu. Bo jemu na pewno zależy co najmniej tak samo jak pani na tym, żeby pani mąż trafił do nieba. A proszę też pamiętać o tym właśnie cytacie z Pisma Świętego, że komu więcej zostało dane, od tego więcej będzie się wymagać. Pani otrzymała o wiele więcej od dzieciństwa, tak, wczesnej młodości. Natomiast pani mąż wychował się w innych okolicznościach i myślę, że Pan Bóg ma na niego na pewno swój pomysł i klucz do jego serca na pewno znajdzie. Także no to tyle, co chciałabym tutaj podpowiedzieć i życzę właśnie tej radości, miłości i jedności.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, dzwoni Zdzisław z Vancouver, z Kanady.
Witamy.
Audycja o radości w małżeństwie, o chwilach pięknych, które każdy z nas przeżywa i obyśmy ich przeżywali jak najwięcej. Ja bym chciał, tak troszeczkę może to nie jest na temat tej radości naszej, którą sobie tak chcemy wymodlić i osiągnąć, ale chciałbym powiedzieć na temat trudny, bardzo trudny, ponieważ będąc na emigracji już ponad 27 lat, zauważam u swoich znajomych i swoich przyjaciół i bliższych i trochę dalszych taką sytuację, która mnie bardzo martwi, niepokoi, a jednocześnie wydaje mi się, że ten temat mógłby być kiedyś przedmiotem audycji takiej no bardzo poważnej, troszeczkę poważniejszej niż to, co chcemy mieć tylko po prostu w sprawach przyjemnych, radosnych, pozytywnych. Otóż zauważyłem takie zjawisko, że bardzo głębokie konflikty są w rodzinach, w których nastąpiła zdrada małżeńska. Tutaj pan, który jest w studio, w jednym z odpowiedzi na słowa słuchaczki użył właśnie wyrażenia zdrada. I ja wiem, że to nie jest ten temat tej audycji, ale chciałbym prosić, żeby może w przyszłości spróbować zrobić taką też audycję, która by potrafiła w jakiś sposób wskazać drogi leczenia ran, które są zadane przez małżonków, którzy po prostu nie dochowali wierności małżeńskiej. Wiem, że to jest temat trudny i nie za bardzo ciekawy w pewnym sensie, ale chciałbym po prostu, żeby mądrzy ludzie, którzy tyle razy z Radia Maryja słyszymy bardzo piękne dyskusje i świadectwa słuchaczy i różnych specjalistów, którzy państwo zapraszacie w tych audycjach wtorkowych, żeby właśnie pomogli takim ludziom, którzy mają gdzieś jakąś zadrę i ta zadra cały czas jak gdyby obserwując tak przypomina, no nie jestem zawsze w centrum faktów i wydarzeń tych, które tam w tych rodzinach miały miejsce, ale widzę, że na przykład to się niekiedy są to jakieś tam romanse, tym bardziej na emigracji mi się wydaje to zjawisko jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo są to jakieś tam jakieś znajomości, ewentualnie jakiś romans ktoś miał, potem się okazuje, że tam są rozejścia tych małżeństw, później się niby znowu znajdują, ale widać, że nie ma w ich oczach miłości, nie ma tej radości bez bycia razem. I to jest, wydaje mi się, bardzo trudny temat. Jeśli można prosić, to prosiłbym, jeśli można w tej audycji o radości, chociaż parę słów o tej powiedzieć, ale może lepiej nie zakłócać, ale żeby państwo taką audycję może kiedyś też spowodowali, żeby mogło mieć miejsce na falach Radia Maryja. Tyle, co chciałem powiedzieć tak w takim temacie jak gdyby no, z drugiego bieguna tej audycji, która dzisiaj jest.
Dziękujemy panie Zdzisławie. Widzi pan, te audycje niby my tutaj w jakiś sposób organizujemy, ale nad wszystkim czuwa Duch Święty. Pan mówi o takiej potrzebie takiej audycji. Za tydzień właśnie będzie o uzdrawiającej mocy przebaczenia, w szczególności właśnie tego rodzaju trudnych sytuacji, które jeżeli nie są wybaczone, to stanowią taką zadrę, która potem rozwali, zniszczy całe małżeństwo. I to jest Boża propozycja na udane życie, bo w jaki sposób zdradzamy Pana Boga czy współmałżonka, niekoniecznie seksualnie współmałżonka, ale różne złe rzeczy mają miejsce. Jeżeli natomiast przebaczymy, to jest uzdrowienie.
Natomiast tutaj, żeby do tego tematu troszkę naszego da się jednak nawiązać, bo można powiedzieć tutaj przy tej okazji, co zrobić, żeby do zdrad nie dochodziło, tak? Bo przecież zdrada to nie jest rzecz, która się dzieje nagle i wszystko jest dobrze i nagle zdradzamy, prawda? Zdrada jest konsekwencją po pierwsze najczęściej jakichś już pogarszających się relacji w małżeństwie, ale również jest konsekwencją tego, że pozwalamy sobie na początku na różne drobne rzeczy, które jeszcze nie są nazywane, nikt ich nie nazywa zdradą, tak, ale na może zbyt poufne rozmowy z koleżanką w pracy, czy z kolegą, czy oglądanie się za ładnymi paniami skąpo ubranymi, czy wręcz oglądanie pornografii w internecie, prawda? To są różne rzeczy, które są, no, nawiązując do radości, są zdecydowanie przeciwne radości, dają nam krótką satysfakcję, nie dają nam radości, nam osobiście, ale bardzo mocno uderzają w miłość małżeńską i potem, jeżeli takich rzeczy nie potrafimy odciąć, może ich konsekwencją może być właśnie zdrada małżeńska.
Także należy stale dbać o rozwój, o budowanie tej jedności między nami, małżonkami.
Tak, dzisiaj jest taka duża, możemy sobie tak naprawdę, zwłaszcza to dotyczy, nie da się ukryć mężczyzn, chociaż dzisiaj to też sprawy powoli dotyczą wszystkich, ale jeśli chodzi o mężczyzn, to możemy sobie, każdy z nas może sobie wyobrazić sytuację, jakby zareagował, gdyby zobaczył księdza oglądającego się za dziewczyną na ulicy, tak? To jest absolutny skandal, a przecież każdy z nas, z małżonków, poza naszą żoną, to stosunek do innych kobiet powinien być w zasadzie taki jak księdza, prawda? A jednak nie jesteśmy zgorszeni, ale wydaje nam się to naturalne, że ktoś się ogląda za kobietami, prawda?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Mówi Halina z Małopolski.
Witam Panią.
Mam taką sprawę, tutaj mówimy o radości w małżeństwie. Chciałam prosić o radę, jeżeli mąż jest psychicznie chory i nie leczy się, o radości tutaj w ogóle nie można mówić. To nie wiem, jak sobie postąpić w takiej sytuacji. Jakie są w ogóle możliwości? Bo modlę się za męża i wiem, że jego mama się modli. I sytuacja jest od kilku lat po prostu nie do opanowania. No nie mam sposobu na to.
Od dawna państwo są małżeństwem?
17 lat.
I on od początku był chory?
To znaczy, nie był od początku chory, ale to przynajmniej się nie przyznał do tego. To znaczy, potem się dowiedziałam, że jakiś porad zasięgał u jakichś psychoanalityków, natomiast nie był chory. Ta choroba wystąpiła jakieś 13 lat temu, ale mąż powoli po trudach zaczął się leczyć i jakoś to życie się unormowało. Natomiast około 3 lat temu przestał zażywać leki. No i to po prostu jest już sytuacja tak trudna, że no nie wiem, jak w tej sytuacji. No to występują różne sytuacje, prawda? Mąż jakby nie ma takiego rozeznania w świecie. Różne takie, no, odpocząwszy od zaciągania kredytu, różne rzeczy, które nie ma rozmowy żadnej z taką osobą. Lekarz też specjalnie nie reaguje. Byłam nawet u męża, u lekarza psychiatry, u którego mąż się leczył, potem przestał. No. Tam różnych osób, próbowałam porady również przy sanktuarium w Łagiewnikach, ale nie otrzymałam tam. No, po prostu nie wiem, co w takiej sytuacji można zrobić, do kogo się zwrócić o pomoc.
Współczujemy pani Halino. Mówiła Pani o kredytach, co mi się pierwsze nasunęło, w rozdzielność majątkowa, zabezpieczyć po prostu byt rodziny przez to, że Pani nie będzie odpowiadała za zaciągnięte długi męża, bo inaczej powiedzmy, no to na Pani pensję wejdą komornicy. To jest pierwsza rzecz. No poza tym to jest trudne małżeństwo, bardzo trudne małżeństwo. Jeszcze nie wiem, co nasi goście powiedzą, ale ponieważ takich małżeństw jest dużo i coraz więcej, również z taką sytuacją, jak Pani mówi, choroba psychiczna, to się różne są sytuacje, czasami właśnie misje wojskowe tak wpływają na uczestników, na tych żołnierzy, że to są zmiany mózgowe, które się dokonują podczas takich ekstremalnie trudnych sytuacji z dala od domu i właśnie brak chęci leczenia. Jest taka, są takie wspólnoty Sychar, których ogniska są w wielu miastach Polski, na stronie www.sychar.org. Także tam jest również strona poświęcona takim wymianom, że tak powiem, doświadczeń między sobą tych osób. Także do takiego ogniska Sychar mogłaby Pani w jakiś sposób wejść i tam uzyskać pomoc. A co nasi goście?
No, szalenie trudno jest, znając takie ogólne dane, w jakiś sposób pomóc. Tym bardziej, że my nie jesteśmy też specjalistami. To jest jednak temat bardzo, bardzo specyficzny. My znamy takie sytuacje i staramy się sytuacje trudne, akurat nie tego typu, ale trudne sytuacje małżeńskie i wiemy, że te sytuacje często są tak złożone, że nie wystarczy pomoc jednej osoby. Na przykład jest potrzebna to, o czym tutaj już była mowa, potrzebna jest pomoc również prawna, tak? Dlatego, że czasami to są sytuacje takie, że ta krzywda również ma wymiar prawny konkretnie i czasami również od strony prawnej można się zabezpieczyć w tych sytuacjach. To, co można powiedzieć w tych zawsze, że trzeba się dużo modlić, ale jednak tutaj, no, nawet jeśli jest to trudne, ja bym dalej szukał specjalistów, którzy są w stanie doradzić. Naprawdę trudno jest mówić o tej sytuacji tak na odległość. Są ludzie, którzy mają dobre rozeznanie i z faktem, że dzisiaj jest często takie pomieszanie, że psychologowie czy psychiatrzy, tak, niekoniecznie jest wiele osób, które instytucje małżeństwa traktują jako coś niespecjalnie ważnego i wiemy, że nie jest łatwo znaleźć osoby, które taką sprawę rozsądzą z punktu widzenia wiary, a takiego rozsądzenia tutaj potrzeba, ale na pewno to jest temat bardzo specjalistyczny, to znaczy tutaj to nie jest sprawa prosta, bo to nie jest sprawa, którą da się rozwiązać takimi rozwiązaniami zdroworozsądkowymi, prawda? To są rzeczy skomplikowane, to zależy bardzo od tego, jaka to jest choroba, jaki jest jej przebieg, jakie są rokowania, no różne rzeczy, które jakie są te objawy właśnie, czy to da się w jakiś sposób zablokować.
Tak, tylko najgorzej, jeżeli nie chce podjąć żadnego leczenia, a
trzeba
ono
pamiętać,
jest
że w niektórych sytuacjach jest, no to jest droga, która jest trudna, ale jest dopuszczalna przez Kościół, droga separacji, dlatego, że jeżeli uznajemy i to jest kwestia akurat już czysto duchowa, uznajemy, że krzywda, która się dzieje w naszej rodzinie, jest tak duża, że ona nam szkodzi, a rokowania
zagraża
bytowi rodziny, prawda? A rokowania na rozwiązanie tej sytuacji są bardzo, bardzo słabe. To jest to droga, która jest możliwa i jest zresztą odwracalna. I to są, tylko mówię, to jest tutaj bardzo wiele różnych możliwości, ale jednocześnie, znaczy wiele i niewiele, bo tak naprawdę tych rozwiązań dobrych nie ma właściwie. To są sytuacje bardzo, bardzo trudne. Prawdopodobnie jedne z najtrudniejszych, bo wydaje mi się, że łatwiej znieść, przynajmniej psychicznie nam jest łatwiej znieść nawet ciężką chorobę współmałżonka, bo to jest rzecz, którą można zrozumieć, tak? Którą można razem przeżywać. Choroba psychiczna powoduje, że ta osoba staje się w pewnym sensie nam obca, prawda? To jest rzeczywiście coś bardzo trudnego. Także my też obiecujemy modlitwę z naszej strony, ale no, trzeba szukać tutaj porady u specjalisty.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Janina z Krakowa.
Szczęść Boże, witamy Panią.
Jedno zdanie dosłownie do tej Pani, która dzwoniła przed chwilą, Pani Haliny. Ja jestem akurat prawnikiem, jeżeli jakoś będę mogła pomóc, to bardzo chętnie, no mogłabym zostawić moje dane, ale proponuję też tak od razu, że każdy to może zrobić. W tych miejskich ośrodkach pomocy społecznej są dyżury prawników i psychologów w jedynych punktach, więc można by się było do któregokolwiek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zgłosić i no na pewno ta pani znajdzie tam pomoc.
To znaczy również w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, w tak zwanych MOPS-ach. Tam jest darmowa pomoc, bo gdzie indziej no to trzeba płacić za nią.
Ale my nie zbieramy takich danych.
Także no my w tej chwili nie możemy polecić, ale MOPS-y to łatwo znaleźć. To tak. w każdym mieście są. Także to jest to bardzo trudna sytuacja, bo pewne uszkodzenia mózgu wymagają leczenia farmakologicznego. Jeżeli pacjent nie chce jego podjąć, a zmusić go nie można do tego, no bo wydaje się, że jest wszystko w porządku na zewnątrz, tak jak ktoś przyjdzie i porozmawia, a ktoś, kto przybywa cały czas, wie, jakie to są tragiczne, powiedzmy, sytuacje. Także tutaj tylko tyle, co możemy pomóc.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin.
Witamy ojca.
Witam bardzo gorąco i tak słucham właśnie państwa. I jeżeli też mogę, tak sobie mówiąc, wtrącić się do audycji,
tak.
Bo jest o radości i ta pani mówiła o takiej trudności swojej małżeńskiej, że mąż jest chory. To znaczy, biorąc Pismo Święte, jest napisane tak, święty Paweł mówi, że owocem Ducha Świętego jest pokój, jest radość, jest cierpliwość. Czyli radość jest darem Ducha Świętego, więc uważam, że to nie jest tak, że teraz akurat ktoś jest psychicznie chory, czy ktoś jest zdrowy, czy ma pieniądze, czy akurat nie ma pieniędzy, że to nie jest źródłem mojej radości teraz, że mam pełny wypas w lodówce, czy akurat jakieś braki w lodówce, tylko że radość jest efektem tego, że ja jestem z Panem Bogiem i On jest źródłem radości. Nawet przecież Pan Jezus nikomu z nas nie powiedział, że będziemy żyć bez cierpienia. On nam obiecał, że pomimo cierpienia po prostu z nami jest. Swoją obecność nam obiecał, więc chciałbym tej Pani powiedzieć, żeby się radowała, ale nie brała poczucia wartości czy radości z tego, że mąż jest zdrowy czy akurat chory, tylko dlatego, że z nią jest Jezus Chrystus. On jest źródłem radości. Właśnie w tym cierpieniu, które mamy i w krzyżu, prawda? Jestem w zakonie i też u nas jest różnie i oczywiście tak po ludzku można być przykrym, kiedy na przykład przychodzę i ktoś nie ma humoru, ale wiem, że się uczę tego właśnie, żeby nie brać poczucia tej teraz radości, że ja się cieszę, bo ktoś mówi, o fajnie, Marcin jesteś, albo że się smucę, o ten Marcin złoczyńca, nie? Bo kiedy Jezus wisiał na krzyżu, też w poczet złoczyńców był zaliczony. Więc żebyśmy brali poczucie właśnie naszej radości nie dlatego, że nam jest dobrze czy niedobrze, tylko dlatego, że jest z nami Pan Bóg, bo On jest źródłem radości. Tak, jeżeli mogę tak wtrącić. Bóg zapadł o tą audycję.
Dziękujemy ojcze Marcinie i cieszymy się już na ten czas, kiedy ojciec do nas przyjedzie. Na audycję już umówiono wcześniej.
Ale cieszymy się także, że ojciec nas słucha i dodaje jeszcze tutaj właśnie swoje zdanie, swoją uwagę.
Bo akurat księdza ze sobą nie mamy tutaj w studiu. Także Bóg zapłać ojcze Marcinie. Drodzy Państwo, na tym kończymy z Państwem kontakt telefoniczny, bo już nam audycja ucieka. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Może jutro, pojutrze będzie już audycja na stronie Radia Maryja do odsłuchania w archiwum. Nasi goście, Państwo Anna i Janusz Wardakowie. Co jeszcze Państwo chcieliby na koniec powiedzieć słuchaczom?
Ja myślę, że to, co powiedział ojciec Marcin jest właśnie bardzo dobrym podsumowaniem. Chociaż musimy pamiętać o tym, że są momenty trudne, to znaczy to nie jest tak, że pewne rzeczy, na przykład o tym, że trzeba się modlić, trzeba rozumieć i tak dalej, że to da się po prostu wytłumaczyć i już. To są rzeczy, które czasami, te trudne sytuacje wymagają czasu, wymagają też naszej wytrwałości, cierpliwości wobec nas samych, to znaczy żebyśmy na przykład nie oczekiwali, że mamy trudną sytuację i ją będziemy w stanie szybko zaakceptować. Czasami to wymaga, kiedy mówimy o modlitwie, to może oznaczać tą modlitwę przez lata. To nie jest rzecz do uproszenia, czy do załatwienia, czy do wyjaśnienia w krótkim czasie. Czasami te sytuacje są faktycznie trudne, I rzeczywiście znamy my sami wiele sytuacji, w których jest choroba, jest jakieś cierpienie, jest ból. I mimo tego jest radość, bo faktycznie radość, gdyby była powiązana tylko z dobrym samopoczuciem, to nie jest to radość chrześcijańska. To nie o tym w ogóle, nie o tym w ogóle mówimy. Także jeśli będziemy pamiętali o tym, że Pan Bóg jest z nami i rzeczywiście, że cierpienie jest wpisane w nasze życie, w tym w życie rodzinne, to zupełnie inaczej te trudne sytuacje będziemy odbierali. Jeżeli będziemy oczekiwali właśnie i szukali tylko sytuacji wygodnych, sympatycznych i, jak to się dzisiaj mówi, fajnych, no to łatwo nam jest popadać w depresję, łatwo nam jest popadać w smutek, bo ciągle coś nam się w życiu nie udaje. Tak to nasze życie wygląda, że ciągle jakieś trudne sytuacje są. Także trzeba szukać tej radości w sposób chrześcijański, to znaczy szukać jej tam, gdzie ona jest zawsze, a zawsze ona jest tylko w Panu Bogu. Tutaj na świecie nie jest tak, że zawsze tą radość znajdujemy, prawda? Ona jest w jakimś sensie warunkowa.
Dziękuję. Pani Anno?
No cóż, ja tutaj mój mąż już tak w sposób tak pełny podsumował, że myślę, że mi pozostaje tylko podziękować Państwu za to, że spędzili Państwo z nami ten wieczór i za wszystkie telefony i głosy, które naprawdę były bardzo ubogacające i dużo wniosły do tej audycji.
My również Państwu dziękujemy.